to jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co chodzi?
A, i zaczęliśmy. O co nam chodzi? O co nam chodzi?
Nie wiem. Piątek jest.
Jest piątek. Chodzi nam, żeby sobie pogadać, żeby fajnie było, bo jest 24 lipiec 2015 rok, sam środek wakacji i...
Bo nie, normalni ludzie to, nie wiem, chlają teraz albo
na
ten
plaży.
Seks robią.
O, właśnie, dobrze mi przypomniałeś. Wiedziałem, że czegoś dziś nie zrobiłem.
No, a my gadamy. Mamy taką formę rozrywki. Co nie przeszkadza połączyć tą formę z tymi dwoma poprzednimi?
Oczywiście, że tak. Z tym, że może nie jednocześnie. Bo
ale jednocześnie też może być bardzo ciekawie.
Ja spróbuję. Zaraz chodź za wołam, czekaj. No to dobra, wystarczy. Ja szybki.
Czekaj, to połączmy z tą drugą formą jeszcze.
Dobrze, dzisiaj postanowiliśmy wymyślić jakiś temat, żeby już tak nie gadać ciągle, więc ponadczasowy temat ustalaliśmy, jaki jest, wyszedł nam jeden, który pasuje.
Myśleliśmy, żeby ten, o aborcji porozmawiać,
no,
albo o tym, nie wiem, o czymś takim, okay, żeby ważne było.
Ważne, tak.
Czyli, nie wiem, o rozwodach.
O, no.
To jest ważne, to jest dla ważne ludzi. No, a nie wiem, a czym stanęło?
O grach. Dzisiaj wymyśliłem temat, to muzyczkę zmienię. Mam dobrą muzyczkę na gry, patrz. Dobra, muzyczka będzie.
Jakiś Amiga czas czy Amstrad czas?
Właśnie nie, jest to muzyczka z gry MacPixel, którą udostępnił autor za darmo, chyba nawet muzyczki wszystkie, w ogóle całą grę, i jeszcze zarobił na tym dużo, także taki wariat. No. Więc jest gra MacPixel, która przypomina stare dobre czasy, jak ludzik składał się z 8 pikseli mniej więcej i trzeba było się domyślać, gdzie w ogóle ma twarz.
I tak, miał twarz.
Gdzieś miał. Jak grałem w Secret of Monkey Island, to ja nie widziałem, jak ten gość wygląda. To on wszystko siedział w wyobraźni. Były takie gry kiedyś. No, więc wymyśliliśmy sobie temat.
Ale ostatnio mój syn gra w Minecrafta i to w sumie chyba zatoczyło koło trochę historia.
Tak, właśnie coraz więcej gry zaczyna chcieć mieć piksele. To znaczy twórcy gier się obrazili na wysoką rozdzielczość i chcą zrobić koniecznie niską rozdzielczość, żeby nie trzeba było rysować tyle, czy coś.
Wydawać tyle na grafików 3D. No.
Nie, ale
kogo tam wytniemy z budżetu, proszę pana?
Może płacą im od piksela, dlatego.
Od piksela.
Tak jak...
Ma pan 8 tylko.
No wiesz, jak ja piszę do jednego portalu, to mi płacą od słowa. To grafiką pewnie od piksela analogicznie. Nie?
No, a tak patrząc na dźwięk w Minecrafcie, to oni tam też obcięli chyba na speców od dźwięku. Chyba na wszystkich obcięli.
Też, tak. Od nutki płacą.
Zróbmy jakąś grę, która nie ma budżetu.
Od alikwoty. Dobra, no to tak, ale ja myślę, że to fajny jest temat, bo się możecie dowiedzieć czegoś, na przykład, że gry uczą. To jest taka trochę, może być to podchwytliwa teza, ale jak myślicie, czy gry uczą? Można zadzwonić i powiedzieć, co ty pieprzysz, Martin, na przykład na numer 222-195-159 albo do enklawa.net, albo można też zadzwonić gdzie?
Nie, lepiej niech do ciebie dzwonią, bo mój komputer się nie nadaje teraz wielkie konstrukcje, więc niech lepiej do ciebie dzisiaj dzwonią. Ja muszę kupić drugi dedykowany audycjom. Ja tylko wspomnę, że oczywiście to jest koczowisko dekadencji, taki piątkowy wieczór w kontestacji w enklawie, który sobie jest od jakiegoś czasu dłuższego już, ale ja bym się czuł trochę jak taki stary pryk właśnie. Ja powiedziałem to przed audycją tobie, bo to wiesz,
tak.
Bo ja mam tyle lat, co niektórzy nie żyją tyle, czyli 34.
Niektórzy nie żyją 34 lata? Czemu nie?
Z punktu widzenia dzisiejszych graczy, czy słuchaczy w większości, czy w połowie chyba już, to wiesz, osiągnięcie takiego wieku to jest już zacny wiek.
Co ty opowiadasz? Ja mam 37 i no to łotam bardziej, w Counter Strike'a.
Aktualność, tym bardziej, że ty grasz na bieżąco, a ja już nie gram od paru lat.
No właśnie, ja mam taką tezę, że póki człowiek gra, to się uczy, a ty już nie grasz.
Już ja, już nie.
Już się nauczyłeś wszystkiego, tak?
Wszystko umiem. Tak.
Wszystko wiesz już, tak?
Wszystko.
To pan mnie... Normalnie mnie pan teraz oczy otwierasz.
No, albo zamykasz. Dobra, możemy o tym pogadać. Czego was nauczyły gry? Będziemy mówić o starych grach, a o nowych też, bo może się okazać, że nowe w ogóle niczego nie uczą. No, więc można dzwonić i dzwońcie dzisiaj do enklawowego Skype'a, bo to ta audycja jest jakoś, to jest bardzo dziwna audycja, w dwóch radiach jednocześnie jest i ogólnie zasada jest taka, że do którego radia się najpierw dodzwonicie, pierwsza osoba, to tam już trzeba dzwonić. No.
Tak, to jako że nas słucha trzech słuchaczy, więc postanowiliśmy zrobić, że jednak zrobimy jedną audycję, dwóch, ten rozgłośnia, żeby nas pięciu przynajmniej słuchało.
Dzisiaj strasznie dużo słucha akurat, bo o grach. Dobra, zacznijmy od gry Pac-Man. Czego cię nauczył Pac-Man? Grałeś w Pac-Mana?
Każdy grał w Pac-Mana.
Właśnie się chyba nie.
Wyjaśnijmy młodszym, bo teraz też istnieją te gry, tylko się inaczej nazywają.
Myślisz? Jest Pac-Man 3D?
Pac-Man 3D, tak.
Patrz, jest click to play. W ogóle wpiszesz w Google Pac-Man i wyskakuje ci w ogóle cała gra. O, to jest muzyczka z Pac-Mana. I naprawdę można zagrać od razu, ale nie wiem, myszą się gra? Słyszysz? Zjem ducha, uwaga. Zjem ducha. Dobra, to wystarczy. To była gra Pac-Man, którą możecie sobie zagrać każdy w Google dzisiaj.
Marcin nie zauważył, że w radiu słabo widać.
Ja wiem, ale to o dźwięk mi bardziej chodziło, bo ta gra ma cały klimat robi dźwiękiem. Zauważyłeś?
Nie.
Zagraj bez dźwięku, zobacz jaka nudna jest ta gra w ogóle. Taka lipa kompletna, taka sucha.
To mi zasugerowałeś już wcześniej przed audycją, że gra Pac-Man uczy uciekania przed systemem.
Tak, bo na przykład w ogóle gra polega na tym, że chodzisz ze cytrynką, zjadasz kropki w labiryncie i gonią cię cztery duchy. No, a czasem jak zjesz taką wielką kropkę, to robi się rewolucja i wtedy ty gonisz duchy i ty je zjadasz. I to taka kropka... W ogóle można Pac-Mana rozumieć w taki sposób alegoryczny, że to jest historia ludzkości. Że ten Pac-Man to jest człowiek, wolny człowiek, a je te kropki, bo to po prostu zarabia na życie, to są jego zbiory, albo praca, albo pieniądze. I gonią go cały czas... Tak.
Ktoś mu chce przypieprzyć.
Cztery duchy go chcą zjeść. Pierwszy duch to może być na przykład Claire, drugi duch to jest urzędnicy skarbowi, trzecia to... nie wiem. Zresztą trzeba coś wymyślić i czwarty duch też. No. I czasem zje wielką kropkę, wtedy jest rewolucja i on wszystkich zjada i potem od początku.
No, ale to bardzo krótko trwa.
No nie, bo potem następny etap jest i tak w nieskończoność. Ta gra nigdy nie ma końca. Nie wiem, dlaczego w nią grali ludzie, bo nigdy nie mogli skończyć jej. Wiesz, że nikt nigdy nie wygrał tej gry? A ludzie grali. No, więc na przykład to mnie nauczyła w życiu gra Pac-Man, że życie jest jak gra Pac-Man. Nigdy nie wygrasz. No to co, nie?
A grasz całe życie.
A grasz całe życie. I wciąga cię. I to tylko dlatego, bo są fajne dźwięki, wszystko się wydaje, że to ma sens, a tak na końcu cię i tak zeżrą i tak przegrasz. No. Także jak masz inne zdania na ten temat, to chodź tu zadzwoń, słuchaczu. Naprawdę, na żywo nadajemy, więc można. No. Na czacie Jonasz mówi, autor nie zrobił już więcej poziomów, a typek wszystkie przeszedł. Co? Jakich poziomów? Tam nie było poziomów, tam był jeden labirynt w kółko. Nie, było chyba trzy i potem się powtarzały. No, jakoś tak. Dobra, jaką ty grę pamiętasz z dzieciństwa? Co cię nauczyła czegoś?
Ja pamiętam grę Settlers, taką najbardziej mi się rzuca w oczy. Ja w
Settlers
w ogóle...
jeden, bo teraz trzeba numerami mówić, bo w tych czasach, przypomnijmy, jest rok 2015 i już praktycznie nie powstają gry bez numerka. Jak będzie rok 2020, to nie będą powstawać gry z numerkiem jednocyfrowym już, tylko dwucyfrowe albo może trzycyfrowe.
Tak, znaczy generalnie wszystkie gry, w które gracie dzisiaj, powstały kiedyś.
No, w latach 80.
Są nieliczne wyjątki, potem już były tylko kolejne wersje. Na przykład co najlepiej GTA pokazuje seria FIFA.
O, jest. FIFA to jest absurd gry. FIFA to jest gra w piłkę nożną po prostu. No i doszli w końcu, robili tą, modyfikowali grę, nowe wersje wypuszczali, aż doszli do perfekcji. Po prostu grę się już nie da dalej zmienić, bo już jest realistyczna, tak, że się bardziej nie da. No po prostu gra się w piłkę tak, jakbyś oglądał mecz w telewizji. No to co dalej robić? No po co wypuszczać następne części?
No właśnie, a co roku niestety trzeba znowu zarobić parę złotych.
No i co trzeba zrobić? Jak to zrobili?
Nie wiem, bo ja się zgubiłem chyba na FIFA 3 już. Może 4.
Która jest FIFA 11?
Teraz już jest 16, czy 15, czy ileś tam.
Co?
Poważnie.
Co se jaja robisz? No bo teraz ja wiem, jak działa ta FIFA. Następne części po prostu mają zmienione drużyny, uaktualizowane składy mają i barwy koszulek. I właściwie tyle. FIFA 16, rany nie mogę.
FIFA. Dlatego to jest taki symbol.
Symbol głupoty naszych czasów po prostu. FIFA 15 jest? 15, 16 się co robi?
Robi się. Ciekawe, co będzie nowego.
No, ciekawe. Nowego nic nie będzie, ale ludzie to będą dalej kupować i ja nie mam pojęcia dlaczego. Czy ktoś może wyjaśnić mi ten fenomen? Na czacie przynajmniej. Ja nie wiem.
A, no więc tam będzie na pewno ten, w wyższej rozdzielczości będzie w ślizg na polu karnym streamowany i warto dlatego w ślizgu kupić FIFA 16.
Już dawno jest w ślizg.
Ale tam będzie jeszcze bardziej realistyczny. Ale ja chcę wrócić do moich Settlersów. Bo
właśnie, w Settlersi.
To ja nie wiem, która wersja teraz jest Settlersów. Settlers to jest taka gra, ja generalnie się bardziej w gry ekonomiczne grałem przez całe życie, co zresztą było widać, jak graliśmy razem w inne gry, żeby mi średnio wychodziło. Więc to jest taki, ta gra mnie nauczyła socjalizmu.
Co ty mówisz? Dlaczegoż to?
Prawdziwego. Jak ktoś chce zobaczyć, jak funkcjonuje socjalizm, to niech sobie kupi grę Settlers. Mam nadzieję, że aktualna wersja jest wierna tej pierwotnej.
Nie jest. Ma 10 części i teraz to już w ogóle Settlers w ogóle nie przypomina pierwszej części. Tylko się nazwa została.
Niemniej idea była taka, żeby... Rzeczywiście Settlers 7 jest teraz, już jesteś.
Chyba gospodarka sterowana centralnie.
Tak jest. Gospodarka kierowana centralnie, czyli wszystkim kierujesz ty. I ty zarządzasz, gdzie ma być kopalnia, gdzie z tej kopalni ma iść te minerały, do jakich dalej, nie wiem, miejsc, gdzie ma przeznaczona i tak dalej, i tak dalej.
No, ludziki raczej przenoszą drogami te surowce i potem inny ludzik gotuje, chleb piecze, inny to potem... No tak.
Czyli ty zapoczątkujesz pewien proces, ale to się jakoś tam toczy. Jakieś tam mechanizmy sobie definiujesz z góry. No i efektem tego jest to, że nigdy nic nie działa.
Nie, no działa, no bo ty słabo regulujesz, byś słabym gierkiem byłeś po prostu. Ale nie, faktem jest, że człowiek odkrywa...
Brakuje.
Tak, człowiek odkrywa, jakie to jest pierońsko trudne centralnie sterować gospodarką, bo jest zawsze jest nieidealnie.
A tam są tylko jakieś 4 minerały, kilkanaście czy kilkadziesiąt narzędzi i tak dalej, więc generalnie taki bardzo uproszczony model świata.
Tak,
I tak się nie zgadza zawsze.
Zawsze są korki, zatory są, gdzieś w jednym miejscu jest za dużo, a w innym brakuje. Zawsze tak jest. No i to faktycznie, bo ja tego nie kojarzyłem. Ja lubiłem grać w Settlers, bo kto nie lubi se być gierkiem, nie? I sterować gospodarką centralnie. To ja też lubiłem, zwłaszcza jak ci się coś uda, bo ten drugi kraj obok też był sterowany centralnie, tylko komputer sterował nim centralnie i to trochę jest dziwne, bo komputer normalnie to by chyba lepiej sterował niż tamten facet. No, ale udało się wygrać tylko dlatego, że ten drugi kraj był też tak głupio zarządzany. Natomiast jakby dookoła były kraje wolnorynkowe, to by nikt nie przeszedł nawet jednego poziomu tej gry. Bo gospodarka wolnorynkowa sama zarządza tym, gdzie co ma być. Po prostu cena działa jako taki... jako to, co decyduje, gdzie coś trzeba produkować. I działa.
W prawdziwym świecie to ci settlersi, ci osadnicy, czyli by przechodzili nie drogami, tylko by tam gdzieś trawą gdzieś przemycali sobie z tych krajów te towary, których by nie mieli. I kontrabanda by była normalnie i ktoś tam by poharacz przychodził i tak dalej. No więc, ale to jeżeli ktoś chce się pobawić oczywiście w Komitet Centralny Partii Zjednoczonej Robotniczo-Chłopskiej, to jest świetny początek, żeby właśnie się wdrożyć. A potem dopiero możecie iść i
głosować
iść
na
do
Dudę,
Sejmu, tak. Iść na politologię i tak dalej.
No czyli po tym, jak grać w to doszedłeś do wniosku, że co, wolny rynek tylko?
Znaczy, to jest bardzo mądra gra, ponieważ właśnie to co powiedzieli przed chwilą, że to świetnie pokazuje to, co się dzieje dookoła nas. To znaczy, że kraje fantastycznie funkcjonują w momencie, kiedy mają dookoła kraje, które są tak samo zarządzane jak te pierwsze.
Tak.
Bo się porównują do nich. Czyli jak teraz na przykład wszyscy się zadłużają, wszyscy drukują pieniądze, to generalnie ludzie uważają, że jest właściwie wszystko w porządku, tylko dlatego, bo cała reszta robi dokładnie tak samo.
No to właśnie to minus tej gry. No to, czy ta gra uczy w ogóle cokolwiek?
no, w prawdziwego życia dookoła się ciebie.
Masz w sumie rację. Ty, bo na przykład zamiast drukować jakieś mądre książki, jakiegoś Misesa czy coś, to może lepiej kazać ludziom zagrać w Settlers 1 i pokazać im, że patrzcie, macie tutaj zarządzaną centralnie gospodarkę, taką jaką chcecie w Unii Europejskiej, proszę bardzo, rządźcie.
Tak, nawet Settlers 3, bo ja jeszcze w to grałem.
No, też się tak zarządzało?
Tak, jest okej. Okay. No także jak najbardziej, to powinno być narzędzie edukacyjne.
Że powinno być.
Wyrzuć te cztery książki, nie czytaj sobie tych pierdół, tylko sobie
no, zobacz w praktyce, proszę bardzo. Jak uważasz to takie dobre, to zobacz, co się dzieje. No, ale to ja wiem, jaki będzie argument, że no dobra, bo ja trochę jestem głupi, ale na pewno jest ktoś mądry, kto by lepiej zarządzał tą grą, by przeszedł. I by nie było problemów. No i co mu odpowiesz?
No na pewno ktoś będzie lepiej zarządzał.
No ktoś na pewno. O, zadzwonił Jacek. Surprise, surprise. Cześć.
Dobry.
Ty w co grałeś? Co cię nauczyła? Jaka gra?
Ojej, wiesz co, ja kiedyś byłem maniakalnym graczem. Nawet przez gry wpadłem pod samochód. Potem całe wakacje spędziłem w szpitalu.
To jak było to jeszcze... co w ZX Spectrum nosiłeś na rowerze, czy jak to?
Nie. To było jeszcze w czasach, jak konsole były bardzo drogie.
A, w konsole.
I w niektórych miastach w Polsce, tak jak kiedyś z automatami, zresztą automaty też pamiętam bardzo dobrze, powstawały salony gier, tyle że z... konsolami, to były pierwsze PlayStation i Nintendo 64.
O, było. No ale to uczyła cię tak jakaś gra, czy nie?
Tak. Ja myślę, że gry bardzo uczą, aż się dziwię, że nie wspomniałeś o tym swoim tekście, który popełniłeś na temat Counter-Strike'a, tak?
Jeszcze nie zdążyłem, zaraz będzie.
Ale to jeden już napisałeś właśnie w odniesieniu do tego, że ta walka pomiędzy dwoma stronami, po stronie terrorystów i kontrterrorystów, tak? I to, co się tam dzieje, to jest tak naprawdę wolny rynek. I można powiedzieć, że państwo jako takie to jest ktoś, kto gra na cheatach, tak? To jest koleś z wallhackiem albo z aimbotem, tak? I z nim generalnie cały czas jest problem, tak?
Ja tego nie pisałem, to już ty ten masz wnioski.
No ale nie jest tak? No państwo,
nie wiem, nie patrzyłem o tym.
To jest cheater, to jest po prostu ktoś, kto wchodzi po prostu do gry na jakichś kodach i rozwala całą grę, tak?
Czy Hugo, zgadzasz z tym?
Tak.
No dobra. Ja bym powiedział, że taki gość, co dotacje bierze, to jest taki cheater. No, na rynku.
True. A co do gier, to ja myślę, że porównując tamte czasy i obecne czasy, bo ja na ładnych 10 lat albo i więcej miałem przerwę, jeżeli chodzi o gry. Teraz można powiedzieć, że częściowo wróciłem do tego świata, ale zawsze gdzieś tam w wolnej chwili kątem oka patrzyłem, co się w tym świecie dzieje. Mianowicie ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, tacy jak ty, Martin, czy może w jakiejś tam części Hugo, pamiętają te gry, w których chodziło o czystą przyjemność, o przyjemność połączoną z imersją, tak? Natomiast te współczesne gry, co jest niestety powodem bardzo często mojego rozczarowania, zmieniają się trochę w takie filmy, tak? Czyli grasz, tam nie wiem, z 15 minut, filmik, tak? I stoisz i patrzysz. No to jest zajebista grafika, tak? Można oczopląsów dostać, no ale co z tego, tak?
Te super produkcje, mówisz takie, no te bogate.
Hej, ja chcę grać dalej, tak? Pierdoli mnie ta historia, tak? Chcę znowu dostać do ręki kolejnego shotguna, tak? A tutaj mi przedstawiają jakąś historię. Gówno mnie to obchodzi.
A ja lubię,
tak?
Właśnie. Jak dobra historia, to ja lubię. No to kwestia gustu jest, Jacek. To nie jest, że kiedyś nie było historii, albo że teraz dopiero się pojawiły, czy coś. Kiedyś ludzie lubili, teraz też lubią.
A jeszcze tak na podsumowanie powiem, to zawsze, jeżeli mogę tak określić, wasz duet kojarzy mi się z osobami, którymi można powiedzieć obserwowałem równolegle gdzieś tam z początkami Radia Kontestacja, z duetem Rock and Rojo. To już jest dzisiaj czołówka youtuberów.
Oni nudni strasznie są.
Let's playerów, jeżeli chodzi o gry i nawet...
O co chodzi z tymi ludźmi? Oni są strasznie drętwi. Ja nie wiem, czemu ich tyle ludzi ogląda.
Dlaczego drętwi?
Nie wiem, to ich się zapytaj, czemu są drętwi. No, są jacyś tak... Witam państwa serdecznie, bla, bla, bla.
No słuchaj, w momencie, jak już się ma ponad milion subskrypcji, tak, no to dochodzi się do takiego pułapu, gdzie naprawdę mówi się do bardzo szerokiego audytorium, tak? Jak sobie zobaczysz ich jakieś tam filmiki nagrywane z samych początków, no to ich ton zwracania się do swojego audytorium też był zupełnie inny, tak?
No, było fajnie, teraz to jakbym tego nie tknął kijem w ogóle.
Poza tym, hej, jakbyśmy się cofnęli do legendarnego koczowiska dekadencji, tego pierwszego, to wy wówczas też byliście inni. I tutaj polecam osobom, które słuchają tego koczowiska dekadencji, żeby sobie porównały. Albo żeby sobie porównały to, jak wyglądają na przykład, jeżeli chodzi o wydźwięk, tak? Jakie są teraz wydania główne, a jakie były kiedyś wydania główne z udziałem Martina i Hugona, tak?
No dobra, to sprawdźcie se w archiwum, a my będziemy wracać do tematu.
Ja myślę, że to taka naturalna kolej rzeczy, ale ja myślę, że podsumowując, tak? Ja myślę, że gry bardzo dużo uczą, a przede wszystkim uczą nas w sposób niewymowny przegrywać, tak?
Dzisiejsze już tego przestały uczyć, już się nie da przegrać. Dobra, dzięki, to jest dobry temat. Właśnie. A to kiedyś tak było, Hugo, pamiętasz? Jak się kiedyś grało, to gry były dużo trudniejsze w ogóle, po pierwsze, żeby je przejść. Po drugie, można było zginąć ciągle i trzeba było przejść i trzeba było się naprawdę wysiłek być, żeby wygrać. A teraz, kurde, nie ma gry bez tutoriala w ogóle. Zawsze pierwszy etap to jest jak iść do przodu. Naciśnij ten guzik, żeby iść do przodu. A bo ty nie grasz we współczesne, to pewnie nie wiesz, że tak jest, nie?
Na komórce gram.
No to ja nie wiem, to tam też się tak gry robi dla kompletnych idiotów, że nie wiedzą, że tu można dotknąć ekranu?
Tak.
Tak. A my jesteśmy jak ci goście z Muppet Show bardziej, myślę, niż Rojo jakiś. Nie? Pamiętasz ich? Pamiętasz dwóch dziadków? Przypomnę. Co to jest? It's called the medium sketch. The medium sketch? Yeah, it wasn't rare and it certainly wasn't well done. Hey, what are you doing? I dropped my gum. Hey lady, would you toss my gum up? Dobra, to było dwóch dziadków z Muppet Show, nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętasz ich?
Pamiętam ich. Ja jeszcze jednej grze chciałem powiedzieć, jak w kontekście tych Settlersów. Mhm. No bo gra, która jest troszkę analogiczna, ale nie do końca taka sama, to wersja SimCity.
Yes, SimCity też to była.
To jest gra. Też taka nauka socjalizmu, trochę w innej odsłonie. No. Tam jest o tyle, było to...
Buduje się miasto, po prostu.
Buduje się miasto, mówi się, gdzie ma być, jaka strefa i jak to ma wszystko działać.
Ale tak nie do końca, bo tylko strefy się planuje. Planistą jesteś, ale...
Dlatego nie mówię, że jest aż tak do końca ręcznie, aczkolwiek socjalizmu tam nie widać, bo tam w ogóle nie ma żadnej konkurencji.
No nie ma, no.
W oderwaniu od świata się buduje to miasto... I cokolwiek by nie było, to będzie dobrze. No chyba, że się strasznie zadłużysz.
Nie, no bo może być zadymione miasto czy coś, ludzie się nie będą osiedlać i w ogóle. A to nie jest taka głupia gra, bo ona uczy właściwie ekonomii trochę, liczyć trzeba. Prawda. Bardzo trudno jest na początku wyjść na styk. Także to jest całkiem niezła gra dla przedsiębiorców, chociaż ona uczy trochę jakichś dziwnych rzeczy, że miastem się zarządza odgórnie czy coś, a to nie tak działa. No,
znaczy, ale tak działa dzisiaj niestety.
No dzisiaj tak trochę działa. Zwłaszcza na zachodzie, bo tam są te strefy industrialna, komercyjna i mieszkalna, tak?
W Polsce tak samo jest zagospodarowanie terenu, miejscowy plan zagospodarowania i tak dalej, także to też działa w troszkę mniej skomputeryzowany sposób, ale w praktyce tak samo.
A, no to tak, ale SimCity mnie nauczyło sporo. Strasznie dużo w to grałem kiedyś, w tą pierwszą SimCity. Ja
też. No, z 2000 też.
No. Ja nie wiem dlaczego, jakoś tak fajnie... No to popatrzcie, te gry, co są socjalistyczne, nieco się zarządza wszystkim centralnie, to jakoś takie dobre są. Takie wciągające w sensie. Nie?
Jakiś komentarz oczekujesz ode mnie.
No, No, że coś jest nie tak, bo jakieś, że znasz jakieś gry wolnorynkowe? Takie, co Korwin by lubił?
Co Korwin by lubił? Nie wiem, może trafimy, to będziemy, zobaczymy ten. What would Korwin play?
Słuchajcie, koczowiska dekadencji.
Ja! Słuchajcie, koczowiska dekadencji.
I dziś sobie gadamy o grach, które gry są fajne. Znaczy nie, które nas czego nauczyły. To ja powiem, jaka gra uczyła dużo.
Tak. I przepuszczamy je przez filtr WWKP, czyli What Would Korwin Play?
What Would Korwin... No więc gra Hugo. Taka gra, tak się nazywa.
No była.
Była. No to ty ją znasz lepiej, bo ja w nią nie grałem chyba za dużo.
To była seria gier, to nie była jedna gra.
No jak to teraz już nie ma innych gier, tylko same serie. Czyli jak jakaś gra się uda, to zawsze jest seria potem.
Ja pamiętam, że był ten Hugo Kolejarz i Hugo...
Co to było?
Ktoś tam i tak dalej.
Ale ten... o co chodziło w grze Hugo? Ktoś zna w ogóle taką grę?
To nie była jakaś ambitna gra.
To czemu ten... Ale to na ciebie jakiś wpływ miała ta gra?
No, spodobał mi się bohater. Wtedy on był mniej popularny, bo był taki ofowy wtedy. A później go kupiła duża korporacja i go zmonetyzowała i dała na wszystkich płatkach kukurydzianych w kraju.
No i a ty już zostałeś z nim jako bohaterem. Role model taki, idol został. Taki prawie... A kto miał na ciebie większy wpływ? Hugo z gry czy Korwin?
Myślę, że mają coś wspólnego ze sobą.
O, na czacie Tonel powiedział, Korwin by grał w jakieś pewnie Oil Tycoon czy coś. Właśnie, w Railroad Tycoon. To jest gra najbardziej edukacyjno-wolnorynkowa. Totalnie wolnorynkowa, fantastyczna gra dla każdego, kto też by chciał, nie wiem, firmę prowadzić, zarządzać, myśleć przedsiębiorczo. Grać w to? W Tycoony, serię?
No każdy grał.
No nie grał, każdy. Każdy, kto ma firmę, grał, nie? Tak jak każdy czytał Kiyosakiego i grał w Railroad Tycoon.
No dokładnie. Rzeczywiście, ja nie wiem w tej chwili, bo tych tajkunów to znowu było całe mnóstwo. Tajkun to było zarządzanie czymś, jakimś przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwem, tak.
I ja najbardziej pamiętam trzy części. Pierwsze to oczywiście Railroad Tycoon, czyli zarządzanie koleją.
No.
Transport Tycoon, czyli zarządzanie firmą transportową.
Tak.
I co jest mniej popularne pewnie, czyli Pizza Tycoon.
Pizza Tycoon nie grałem.
Zarządzanie pizzerią. To była jedna z lepszych gier, które grałem.
Naprawdę? Pizzeria lepsza niż koleje?
Mhm.
Ale jest. Jazda w ogóle. To ja chcę to zagrać. To pewnie już jest za darmo gra, to można zgrać.
Jak tylko komputer znajdziesz właściwie.
Pewnie już jest w Google, jak znam życie, bo jak Pac-Man, nie wpiszesz tylko już. To stare gry mają teraz takiego plusa, że są pewnie już za darmo na komórki, na tablety, na przeglądarki i wszystko. No. No i co w tej grze było, dlaczego gra była fajna, bo tam się nie zarządzało centralnie czymś tam jak Bóg, tylko się zarządzało tym, co się ma, no czy tak jak w normalnej każdej firmie, właściwie to była symulacja firmy. I to jeszcze, Railroad Tycoon był chyba najlepszy z tej serii, bo on, ta gra się toczyła w czasach jak wolny rynek się rozwijał, było w czasach jak Ameryka zaczynała właśnie być jak już została skolonizowana i tam się przedsiębiorczość zaczęła kwitnąć, koleje się pojawiały, także było w tych fajnych czasach, złotych czasach rozwoju, gdzie jeszcze wolność była i wolny rynek. No i zarządzanie firmą się nie tylko ogranicza, że kładziesz tam do tego, że kładziesz tory, kupujesz lokomotywy i one tam jeżdżą, tylko na przykład musisz kupować akcje. Musisz pilnować, żeby ciebie nie wykupili. Sprzedawać te akcje, zaciągać pożyczki na odpowiednie procenty, prowadzić księgowość. Ja się nauczyłem w ogóle podstaw księgowości z tej gry. Ale nie wiem, to tam na wyższych poziomach. Ja nie wiem, czy wygrałeś na takich wyższych poziomach. Tam masz bilans coroczny, tam masz to zestawienie przychodów i jak się nazywa? Profit and loss.
Zyski i straty?
Zyski i straty, ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa. No ja teraz, jak prowadzę księgowość firmy brytyjskiej, to mam dokładnie to samo, co znam z Railroad Tycoon. Także się zdziwiłem, bo ja już to umiem, bo grałem sobie, jak miałem, nie wiem, 15 lat w Railroad Tycoon i w życiu bym nie pomyślał, że kiedyś będę sobie takie bilanse obsługiwał w firmie swojej. No, ale to jest naprawdę, ile się człowiek z gier może nauczyć. A rodzice mówią, nie graj w te gry, czas tracisz. No. I co teraz?
Przejmieś pantofelek trzeba tam.
No i co? Głupia wam teraz? Głupia wam? No, się tyle nauczyłem z tej gier. No. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jak będziecie dzwonić, to dodajcie najpierw enklawa do znajomych, enklawa.net, bo Skype zrobił ograniczenie takie, że do konferencji można się dodać tylko jak się jest znajomym, więc ja was dodam do znajomych i wtedy można zadzwonić. Bo dzwoni człowiek, ale nie mogę go odebrać. No. To co ty sądzisz, Railroad Tycoon? Czy nauczyłeś się księgowości z tego? Nie nauczyłeś się.
Nie pamiętam aż tak dobrze, to jak było wieki temu. Ale rzeczywiście no to była jedna z ciekawszych, fajniejszych gier. Ja bym dodał do tego zestawu, jeżeli możemy przejść troszkę chwilkę dalej jeszcze, to Kapitalizm i Kapitalizm Plus.
Właśnie ja w to nie grałem, także mi powiedz, czy to Korwin by grał, tak?
Korwin by grał, tak. Kapitalizm Plus, to powiedzmy, lecimy z tą udoskonaloną wersją już, to jest gra, która uczy cię procesowania. O, może tak,
co to
że
znaczy?
Się prowadzenie na przykład firmy opiera się na procesach, czyli nie na tym, że sobie raz stworzysz coś i masz produkt, tylko żeby stworzyć taki mechanizm, żeby to w sposób stały się i powtarzalny się działo.
No to dobre.
I to jest główna nauka, którą ja pamiętam z tej gry.
To ja się tego nie nauczyłem, gdyż nie grałem w grę. Ile to złego jest, że nie grałem w grę, tylko kurde, mogłem grać Kapitalizm, to ja się uczyłem jakiejś matematyki, biologii, jakiś pierdół, a tak bym sobie w grę zagrał. I by było.
No. I to znaczy, że teraz już jesteś skazany na porażkę.
Jestem skazany na porażkę. Dobra, to ja wyjątkowo zadzwonię do słuchacza. Będzie łatwiej.
To jest radio, które dzwoni do słuchacza.
Radio dzwoni do słuchacza. Cześć, to jest Michał.
Cześć, okej, tak, super. Tak. A propos co mówiliście o Railroad Tycoon, to teraz jest, zaraz dam link na czacie. OpenTTD się nazywa, czyli Open Tycoon.
Jest.
Korwin na pewno by grał, na pewno, na bank.
Nie gra jakoś.
Jest darmowa, jest mnóstwo rozszerzeń, to jest open source'owa gra w ekonomię, gram w nią często.
Open Transport Tycoon, no to jest po prostu Transport Tycoon nowy.
Tak, to jest wszystko, Railroad i samoloty, i samochody, i ciężarówki, wszystko. Tak, naprawdę to, polecam, dobre.
Trochę za łatwa jest ta gra, ja nie wiem dlaczego.
No trochę jest, ale tam różne skrypty AI są, które można tam dosyć mocno tuningować sobie samemu, więc dla informatyków jak najbardziej.
Można, ja tylko dodam, że ta audycja tak jest na żywo. Konin TV pyta na czacie. Na żywo, można dzwonić i nawet trzeba.
Okej. Okay. A tak ogólnie to o grach, to ciężko powiedzieć, czy czegoś można się nauczyć, ponieważ jeżeli już czegoś się nauczyłem z gier, to takich nie umiejętności miękkich, tylko bardziej twardych, reakcji, szybszego reagowania na różne bodźce.
Czy refleksu.
Refleksu ogólnie, tak.
A jakie byś takie dwie gry, które ci najbardziej wbiły w pamięć, wynotowo, że to są rzeczywiście takie, że grałem w to dużo.
Niestety League of Legends i ogólnie Dota, i ogólnie moby wszystkie.
No to się nie dziwię, że się nic z nich nie nauczyłeś, bo one to ja nie wiem, czego uczą. W sumie.
Spoko.
No po czego? Nie no, ale czego uczą? No Dota. Hugo, znasz tą Dotę?
Nie.
No. Wierz mi komunikacji z drużyną.
Jaki to jest skrót w ogóle? Jaki to jest skrót? Od czego to jest skrót?
Defense of the Ancients?
A, no tak. Się nikt nie wie już, wszyscy mówią Dota, już chyba wszyscy zapomnieli, co to jest za nazwa. Defense of the Ancients. Tak. No, niestety, jeden minus z gier albo plus. Mnie nauczyły angielskiego, po pierwsze to jest plus, ale minus jest taki, że nie nauczyłem je wymowy angielskiej, więc umiałem czytać i pisać po angielsku, ale nie umiałem nic powiedzieć. Mówiłem jak idiota wszystkie te słowa angielskie. Aż mi głupio dzisiaj, jak sobie przypomnę.
Ale to dobry początek, myślę, jeżeli ktoś nie ma jakichś możliwości.
Niestety fatalny. Fatalny był początek, bo mi utknęły w głowie te wymowa jakaś idiotyczna słów angielskich i potem jak rozmawiam z Amerykanami, to się wszyscy ze mnie śmiali, no. A to strasznie trudno się oduczyć. Łatwiej się nauczyć od zera, niż się oduczyć.
Myślę, że mówienie i kaleczenie jest lepsze niż niemówienie.
No lepsze, bo się w końcu nauczysz. Lepiej jest w ogóle mieć odwagę, żeby mówić, no ale to i tak, no mówię, no plus i minus był w każdym razie taki.
To dużo w sumie gier grałem, jestem nałogowym graczem. Znaczy zacząłem grać...
Czy cię nauczyły refleksu?
Od refleksu, no.
No dobra, ale grać takie gry na przykład z innymi ludźmi, to czy one uczą zachowań jakichś społecznych albo współpracy? Tak?
Tak, ale jak grasz tylko i wyłącznie z osobami, które znasz. Bo jak grasz z motłochem, no to sam wiesz, jak jest Counter-Strike.
Czyli nie nauczyły, no nie uczą. No jak grasz z osobami, które znasz, to już się nauczyłeś z tych, no jak gadać z ludźmi, bo już ich znasz. No. Jakbyś nie umiał z nimi rozmawiać, to byś ich nie znał. Więc nie uczą. Albo na przykład poznałeś jakichś przyjaciół przez gry? Czy nie?
Dosyć drużynowy, więc odpowiedzialność między drużyną, jak się okazuje, że jak jedna osoba jest dosyć taka, która mocno jest indywidualna i w ogóle ma wywalone na drużynę, to cała drużyna siada. No, i...
no to prawda, ale czy poznać jakieś przyjaciół przez gry, czy nie? No,
przez gry? Przyjaciół?
Nowych.
To chyba złe dobranie ze słów.
Dlaczego?
Do znajomych.
No nie, no takich przyjaciół właśnie, nie? Nie da się?
No można, no.
Ale nie poznałeś.
Chyba, ja nie.
No czy ja też nie, chyba. No dobra, no, okej, okay, no to dzięki za komentarz. Na razie. Cześć. To był Michał, a może zadzwonić. Hugo, ty poznałeś kogoś przez gry?
Oj, czekaj, zaskoczyłeś mnie.
No wiem.
Nie, chyba nie. Nie.
Nie. To się trochę jest dziwne, bo przez czaty i różne takie to się da poznać.
No tak, to wtedy poznałem parę osób.
Ale przez gry nic właśnie, to jest dziwne. Artur zadzwonił, cześć!
Cześć Martin, cześć Hugo.
Dzień dobry.
Słyszałem wasze pytanie przed chwilą, czy poznaliście kogoś przez gry, a ja poznałem bardzo dużo ludzi. Grałem kiedyś w taką grę, a pewnie kojarzycie Tibia.
Tibia, tak, była popularna tak, bardzo kiedyś.
To było popularne jakieś chyba co najmniej 10 lat temu, nie?
Nie, a... no chyba nie aż tak dawno. No,
tak mi się wydaje, że będzie już 10 lat albo więcej nawet. W każdym razie ja grałem w tą grę wtedy. No ale
tak opisz w skrócie, co to było, bo już nie każdy
zna. To generalnie gra typu MMORPG, czyli tak... wcielałeś się w jedną z wybranych profesji i grałeś z setkami, jak nie tysiącami ludźmi. Zabijając się nawzajem, zbierając pieniądze, zabijając smoki, tak bardzo streszczając. Poznałem tam bardzo dużo ludzi i z wieloma z nich do dzisiaj mam bardzo dobry kontakt. Na przykład za 2 tygodnie mamy spotkanie w Polsce, mimo że wszyscy mieszkają w różnych krajach i że mają swoje rodziny, które się uczą, niektórzy się nie uczą, ale dalej po tylu latach jesteśmy w stanie wygospodarować ten jeden dzień, spotkać się na jakiś weekend nad jeziorkiem, zapalić chwilę, wypić piwko.
Wow, ta Tibia to fajna musiała być, że się tak ludzie zaprzyjaźniali.
Ale wiesz, nikt z nas już nie gra w tą Tibię co najmniej 5 lat.
Ale dalej się znacie.
A dalej się znamy, dokładnie. Wow.
A wiesz, co znaczy Tibia po angielsku? Bo ja nie wiedziałem na przykład.
Była jakaś kość bodajże, nie?
Wie, brawo. Kość piszczelowa to jest.
Kość piszczelowa, zgadza się.
Tak. Tibia, a to dziwne, że wiesz. Skąd ty to wiesz?
A wiesz co, tam dużo nazw własnych z tej gry oznacza jakieś termin medyczny. Były tam jeszcze fibula, bodajże to była jakaś inna kość, jeszcze już pamiętam.
A dlaczego właściwie tak jest? Ta gra jest o kościach? Czy coś
Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie interesuję się aż tak dokładnie tym wiesz.
No dobra.
Ale co się dowiedziałem z tej gry? Na przykład dowiedziałem się, jak się porozumiewać w języku angielskim. Było to konieczne ze względu na graczy, z którymi współpracowałeś, którzy oczywiście pochodzili z różnych krajów. Czyli... A takie początki języka angielskiego i na przykład jak kilka lat temu wyjechałem za granicę, było mi zdecydowanie łatwiej nawiązać kontakt z ludźmi, znaleźć pracę i tak dalej, prawda?
Czyli praktyczne używanie angielskiego jest plusem takich gier, nie?
No, wiesz, jak się to używa w grze, masz z tego przyjemność, uczysz się, bo cię to sprawia przyjemność, masz z tego jakieś korzyści, na przykład jesteś w stanie lepiej współpracować z innymi, jest to fajne.
A czy ja byś porównał uczenie się angielskiego z gier do uczenia się angielskiego w szkole?
Wiesz co, moje doświadczenia z nauką języka angielskiego w szkole są dość słabe. Nie było tam uczenia się, tam było tylko czytanie książki i odpowiadanie na takie bardzo podstawowe pytania bez większych przemyśleń.
No to tak jak w każdej szkole, to nie jesteś wyjątkowy tutaj. Wszyscy tak
nie byłem w każdej szkole, więc wolałem mówić o sobie.
Znaczy, no nie, że w każdej, no wszyscy, których pytam, do tej pory pytam.
No to ja się tutaj nie wyróżniam niestety.
Czyli lepiej jest grać...
U mnie było super, ekstra dużo się nauczyłem, niestety nie mogę.
To lepiej by było grać w gry, jak się chce praktycznie używać angielskiego, niż siedzieć w szkole? lepiej iść na wagary i pograj se w grę zamiast siedzieć w szkole na angielskim?
Wiesz co, jeżeli twoim celem jest nauka języka angielskiego, to zdecydowanie tak.
A jak, a jaki ma być, żeby być inny cel? Jeżeli chcesz siedzieć na lekcji angielskiego, żeby ocenę mieć dobrą?
Nie mam pojęcia. Wiesz, ja miałem angielski dość krótko w szkole, bo ja się uczyłem języka niemieckiego, który dość słabo znam, tą drogą. No. Ale na przykład na maturze napisałem angielski tak gdzieś prawie na 100%, tylko dzięki temu, że grałem w gry.
No czyli to jednak dobrą radę dałem. Weź, tak, weź nie idź do szkoły, tylko idź na wakary i graj w Tibie.
Albo w inną grę. Ale jest taki problem, że w grach jednak używasz tego angielskiego
praktycznie.
W pewnych konkretnych sytuacjach, prawda?
No tak, ale to są jakieś praktyczne życiowe sytuacje ze świata fantastycznego, ale jakiegoś świata, nie?
Jednak. Wiesz co, jeszcze jak mogę, to o jednej grze chciałem powiedzieć. Pewnie ją będziesz kojarzył, bo już starszy jesteś. Age of Empires.
Age of Empires, tak, jest cała seria gier typu takich cywilizacyjnych, no.
Zgadza się, ja w to grałem też już dość dawno, tak można powiedzieć, że półprofesjonalnie, bo wtedy nie było jeszcze takiego profesjonalnego tego industry gaming, prawda? Wiesz co się nauczyłem z tej gry? Przede wszystkim, że warto jest uczyć się od lepszych od siebie.
To, co
ja robiłem, jak ja zacząłem, bo zdarzało mi się tam grać na różnych takich międzynarodowych turniejach i tak dalej, ja ściągałem po prostu nagrane gry najlepszych zawodników i analizowałem po prostu z Excelem, co jak robią, kiedy, w jakiej minucie. Zaczynałem różne wzorce dostrzegać, dlaczego robią to tak, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Zacząłem to powtarzać i dość szybko udało mi się wskoczyć do tam takiego czuba, jak to się mówi, do tych lepszych miejsc.
Profesjonalizm, ja. Hugo, byłeś na takim etapie profesjonalizmu kiedyś?
Nie.
Ja też nie.
A to nie było profesjonalne, to było 10 lat temu, jak już troszkę inaczej wyglądało.
Wiesz, jak się uczysz od lepszych, studiujesz grę, tam co w której sekundzie kliknąć, no to już jest jakiś taki poziom wysoki, nie?
Tak, ale to fajnie to było.
Fajne, wiem. No, wow.
To już wchodzisz troszkę na inny poziom tej gry i już nie cieszy cię samo, wiesz, tam zabijanie ludzików, tylko na przykład dostrzegasz takie zależności, jak jeden drwal więcej sprawia, że za 30 minut będziesz miał tam troszeczkę więcej tego i tego surowca, a mniej innego, prawda? Jak wiesz, że chcesz mieć za 20 minut, powiedzmy, inną troszkę ekonomię, to musisz to wcześniej zaplanować, bo to zajmuje czas, zanim dojdziesz do pewnych rzeczy.
O ludzie. No dobra, okej, to dzięki za komentarz.
Dzięki wielkie.
Na razie. Cześć, to był Artur. Artur to był. A Hugo, przypomniałem sobie, że my kiedyś graliśmy razem w gry w ogóle.
Graliśmy? Ja powiem, jak to wyglądało, bo to takie wspominki ze starych pryków trochę, ale...
Dobre. Aż sobie przerywniczek.
Słuchacie, Koczowiska Dekadencji, pierwszego i jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolność.
O, to już był on. Można dzwonić, przypominam, jak ktoś jeszcze chce. Teraz Hugo mówi o tym, jak graliśmy razem, jak to wyglądało kiedyś.
A więc to był taki okres, po kilka okresów, a jeden z takich najbardziej dłuższych, to gdzie Marcin mieszkał na Kazimierzu i ja przychodziłem i też ktoś tam też przychodził i każdy przynosił z sobą swój komputer.
W nocy przeważnie?
W nocy, tylko ten, to były stacjonarne komputery.
Tak było?
Tak.
Ja nie pamiętam tego. Nie pamiętam, że to były stacjonarne.
Tak, ja pamiętam, bo ja je dźwigałem, a nie ty.
A, no tak.
Ten, z monitorami stacjonarne i do ciebie, a ty miałeś nieszczelne okna.
No tak, to było.
I miałeś jedną farelkę, która tam grzała ręce w zimie.
No ale to komputery stacjonarne tak wtedy się nagrzewały, że podgrzewała się temperatura. Jak was nie było, nie graliśmy, to mi było dużo zimniej.
No to tym lepiej.
No i graliśmy w 3 osoby w StarCrafta. Przeważnie.
Tak, to prawda, było, albo Warcrafta.
Czego się nauczyliśmy z grania w 3 osoby w StarCrafta?
No, to powiem ci szczerze, że to była taka gra z RTS, tak? Czyli Real-Time Strategy.
Tak, strategiczna gra, ale taka jednocześnie ważna jest szybkość w niej. Znaczy ja się nauczyłem, że ważne w takich grach jest szybkość dosyć, a nie tylko myślenie. I to mnie trochę zraziło do tych gier, bo ja wolę sobie pomyśleć jak w szachach, a nie, że mam się spieszyć jeszcze.
Dokładnie, a ja mam taką tendencję, że ja wolę sobie coś wybudować takiego, a zaplanuję i sobie wybuduję.
Hugo budowywał sobie bazę milionem wieżyczek i czekał, aż go będziemy wszyscy atakować. No i No i go atakowaliśmy w końcu.
Znaczy, rzeczywistość była taka, że tam człowiek, który planował sobie tak na przyszłość, że przeżyje sobie tak następne 10 lat, przegrywał z gościem, który zbudował 3 wojaków i po prostu jebudu zrobił.
Tak, przestaliśmy grać, o ile pamiętam, dlatego, że trzeci gość, którym graliśmy, w końcu nauczył się tak dobrze grać zergami, że nie było w ogóle sensu już z nim grać, bo miał taką ilość tych jednostek w takim szybkim tempie, że my nie nadążaliśmy się bronić w ogóle. Gość po prostu tempem nas zajeżdżał zawsze. Przynajmniej mnie, ja już wymiękałem.
Więc nie wiem, czy jest najlepsza gra do uczenia się życia.
Chociaż może być, bo jak się gra w 3 osoby, to się człowiek uczy, że trzeba zawsze przeciwko najsilniejszemu się jednoczyć, że nie ma sensu się jednoczyć z silniejszym przeciwko słabszemu, bo przegrasz. No. Ten silny wygra. Że, znaczy przynajmniej ja się tak nauczyłem, że zawsze 2 słabszych przeciwko jednemu silniejszemu musi być, nie?
Ja bym tutaj zaznaczył jeszcze 2 inne gry, takie, które wywarły na mnie większe wrażenie w przeszłości.
No.
I które może warte są wspomnienia, jeżeli ktoś chciałby sobie jakieś włączyć na jakichś emulatorach. Mhm. A mianowicie to były 2 gry, które nauczyły mnie ciemnej strony życia.
Wow.
Yes.
Mafia?
Tak, dokładnie, bo grałeś tam przestępczymi.
Tak jak GTA takie.
To też, ale to jest powiedzmy mniej edukacyjna, bardziej zabawowa, a takie 2 może je znasz. Pierwsza to jest Syndicate.
Tak, pewnie kojarzysz. Znam. Stara gra, w której do dzisiaj nie wiem, o co chodziło właściwie, ale tak, strasznie tak. Fajnie się grało.
Ale strasznie fajnie się kierowało grupą przestępczą. Tak, Syndicate to była gra zrobiona przez Bullfroga, takie bardzo fajne studio, które robiło fajne gry dopóki...
Jakieś eksperymentalne te gry były trochę, bo nie wiem, ta gra powinna jakiś renesans mieć, Syndicate, bo to byłeś korporacją jedną złą wielką i miałeś chyba wykosić konkurencję, czy co?
Tak, coś takiego, tak, tak. Znaczy, no, tak, to korporacje, które tak bardzo się dosyć siłowo ze sobą rozprawiały.
Tak, tak jest.
I to studio zostało wykupione potem przez ten Electronic Arts i przestało robić dobre gry. Jak i pewnie wszyscy, zrobili FIFA 8 wtedy. No, a druga gra, którą nie wiem, czy też kojarzysz, to jest Chaos Overlords.
Nie, tego nie.
Nie, o, no nie. To przyznam się szczerze, że właśnie z tym człowiekiem, który z tymi zergami tam grał, to oprócz Pizzy Tycoon właśnie w Chaos Overlords przegraliśmy długie, długie tygodnie.
O.
Jeżeli nie miesiące. Jest to gra, w którym wcielasz się w jeden z 6 gangów w mieście. Jest to gra turowa, czyli właśnie można zrobić ją jako planszową spokojnie. Nie potrzebny jest komputer tak naprawdę.
Jest taka moda, żeby przerabiać gry, które powinny być normalnie turowymi na komputerze, na planszówki. Co jak dla mnie jest kompletnym idiotyzmem, bo ludzie zamiast się skupić wtedy na celu gry, na strategii w tej grze, to się skupiają na przerzucaniu żetonów, na liczeniu tam papierków i miotaniu tym wszystkim taką mechaniką w sensie fizycznym. To co powinien komputer robić, bo to jest nudne. A ludzie wolą się gapić na te karty.
Tak, podliczaniu, rzucaniu kostką i tak dalej. Tak, no dokładnie.
Nie wiem, trzeba liczydła dodawać do takich gier, żeby było trudniej jeszcze liczyć zamiast użyć kalkulatora. No, po cholerę takie gry robić, jak możesz sobie to w komputer wbić i się wtedy grasz tak jak powinieneś, nie skupiasz się na tym, co ważne w grze. Ja tego nie łapię, po co się w planszówki gra.
A więc Chaos Overlords, tym bardziej, że właśnie to jest gra, gdzie się nie liczy refleks, absolutnie. Po prostu jest to gra turowa, masz tyle czasu, znaczy jakieś tam ograniczone masz ten czas, ale jednak na tyle duży, że możesz się zastanowić, what to do.
No. Czemu to jest, ja w to nie gram?
To jest fajne, że nie tylko wiesz, bo zawsze jakiś Azjata cię pokona w tych grach zręcznościowych.
No tak. Tak. Albo gość 20 lat młodszy ewentualnie. Chociaż właśnie nie wiem, bo ja w Counter-Strike'a dosyć jakoś dziwnie dobrze gram, mnie to zaskakuje, bo mi zawsze mawiali całe życie, że da się, że refleks to się ma tylko tam do 18 roku życia, a potem nie. To kurde, czemu ja dalej jestem dobry w Counter-Strike'a? Wyjaśnijcie mi to, że powinienem w ogóle być na dole drabiny. Cześć, Opuszek.
Cześć.
O grach gadam. Czego uczą nas gry? Ciebie na przykład.
No mnie przykładowo nauczyły, znaczy zaobserwowałem taką społeczne prawo, że im większa jest grupa, tym większe nasycenie chujami. z wiadomego powodu.
Nazwij to prawo jakoś. To będzie fajne prawo.
Ale to jakoś jest, że im bardziej popularna gra, tym trudniej znaleźć normalnych ludzi. Znaczy takich, którzy cię nie obrzucą przekleństwami na wstępie, albo jak zaczną przegrywać.
Którzy nie są tymi wymienionymi wyżej, tak.
Tak.
Nazywa się to prawo jakoś?
Ja się nie myślałem nazwy.
prawo proporcjonalnego na nie wiem, na fiutowania, nie wiem, coś takiego. No. No więc to się zgadza z moich obserwacji. Im popularniejsza gra, tym większy odsetek jest tych, tak.
A jeśli chodzi o gry strategiczne, RTS-y, to tak mnie uczą jednej ważnej zasady, którą jakoś pominęliście. Bo kiedy każdy początkujący gracz to, co robi, jak widzi przeciwnika, to się na niego rzuca.
Tak?
Ale potem po przegraniu, no nie, przynajmniej ja tak miałem i zauważyłem, że każdy, kto jest nowy w grze, w strategii, zwykle jak widzi przeciwnika, no to idzie łubu-dubu zrobić.
No w ogóle rzeczywiście im świeższy gracz, tym szybciej łubu-dubu robi. Ja gram sobie w szachy 3 dni temu z ludźmi w kawiarni, tak siedzę sobie, czytam książkę, a tu nagle szachy ktoś rozkłada. To mówię, że a to ja też zagram z wami. No i sobie tak grałem parę godzin i też jak oni grali, to zauważyłem, że rzeczywiście atakują ostro. Jest okazja atakować, to się atakuje. Bo jak gram na początku w szachy, to też jakoś mnie taki odruch mam ataku ciągłego. Jest coś takiego. Wiecie, trzeba opanować to, być takim zamiast młodym byczkiem, co przeleci tam statko, jedną szybko ucieknie, to być starym bykiem, co przeleci, że nie przeleci, tylko pójdzie powoli i nie jedną, tylko wszystkie.
Trzeba się nauczyć brać nogi za pas też w RTS-ach. Po prostu jak nie podoba ci się konfrontacja, to jej nie przyjmuj.
Tak jest. Tak myślę, że całościowo, nie?
Cała historia Polski mogłaby wyglądać inaczej, gdyby w tym RTS-ie, który oni grali, można było zagrać drugi raz.
No, że...
A niestety się nie dało.
Przywódcy Polski nie grali w RTS-y i to jest, wyjaśnia, dlaczego historia jest taka, a nie inna. A na zachodzie grali niektórzy tam, Niemcy czy inni. No.
Natomiast gry są też ciekawym sposobem na opowiedzenie historii. Nie wiem, czy o tym nie mówiliście.
Nie, bo tak się skupiamy, czego nas nauczyły gry dzisiaj.
Dobra historia może nauczyć wiele.
Może. Na przykład historia z gry Mass Effect. Czego cię nauczyła? Nie bądź rasistą?
Nienawidzę tego Mass Effecta.
Dlaczego?
Znaczy nie, no grałem, ale w zasadzie to jest jakby wcielenie wszystkiego, co mi się nie podoba w tym, jak idzie ten przemysł.
A dlaczego? To jest akurat gra z dobrym scenariuszem, dobrze zrobiona. Dobrze, nie wiem, w tej grze akurat wszystko jest fajnie.
Shepard, nieważne jaką opcję wybierzesz, brzmi zupełnie sztucznie i kompletnie nie jest człowiekiem. Jak grałem,
nie
to zawsze wybierałem tą neutralną, bo wtedy brzmiał przynajmniej najbardziej zbliżona do ludzkiej reakcji.
A to grałeś w jakim języku?
W angielskim, już pamiętam, ale chodzi mi o to, że on jest albo niewyobrażalnie patetyczny, albo bardzo agresywny. Nie ma po prostu jakiejś, nie wiem, no, czegoś ludzkiego, ludzkich cech.
Ja wiem. Nie. Wiesz, jakbym był Marines w 2000 tam, którym roku, 50, to też bym pewnie tak był. Bo pewnie taką przeszłość miał.
Nie lubię takich Marines.
No dobra, okej, okay, no niech będzie.
Ale... Nie da się go praktycznie kreować. Pamiętam w pierwszym razie grałem, sobie pomyślałem, że zrobię z niego takiego faceta, który jest sceptykiem i tam mówi, a to nie wiadomo, czy te...
Jesteś, jakie masz wymagania, ale to jest historia. No, jak oglądasz film Gwiezdne Wojny, to ci brakuje, że nie możesz z Dartha Vadera zrobić na przykład geja? Albo kogoś tam innego sobie wymyślić.
To, to jest historia w grze komputerowej, w RPG. Ja chciałbym mieć jakąś kontrolę.
No ale to ograniczoną masz kontrolę. No bo to jesteś częścią historii. No ale to mówisz, że ci się podoba, że jesteś w historii. No nie możesz mieć historii zmieniać, jak ci się podoba, bo już nie będzie się dało zrobić
nie,
historii.
Ale mogę zmieniać zachowanie głównego bohatera. Shepard mógł być sceptykiem, a w żaden sposób nie zmieniłoby to całego wątku fabularnego.
A grałeś w stare gry przygodowe jakieś? Na przykład ten Secret of Monkey Island słynny?
Nie, za młody jestem. A wiesz, ja już się urodziłem, jak ja zacząłem grać, to gry były trochę bardziej...
Nowe, tak.
Przyjazne dla użytkownika.
Była przyjazna akurat bardzo, ale... Bo to, no nieważne, no gra jest jakaś tam gra, jesteś częścią też historii. I tam się nie było żadnych takich wymysłów, że się postać rozwijała, że mogła być agresywna albo patetyczna. W ogóle nic nie mogłeś, bo byłeś po prostu częścią tylko tej historii. I to nikomu nie przeszkadzało. Ja nie wiem, dlaczego nagle teraz przeszkadza, że się nie da wszystkiego pozmieniać.
bo to nie było RPG, to jest pewna różnica, czy przygodówka, czy RPG. Ja
to,
mogę grać...
No nazwijmy to przygodówką i będzie dobrze wtedy, tak? Bo jak się tylko nazwie,
nie,
inaczej
zaklasyfikuje... Nie, chodzi mi o to, że Shepard w żadnej sytuacji nie podoba mi się po prostu. On jest zbyt. On nie ma jakiegoś... Zbyt, wszystko, co robi, robi zbyt. Kapujesz?
No wiem,
jest
wiem.
Już
no bo to bohater,
tak
to, nie?
Tak bardzo, że autoparodiuje się samego siebie.
Nie,
tak
nie,
mądrze powiem.
Nie wiem, aż tak bym to nie powiedział, ale... No a co, Batman też przecież przesadza, nie?
Ale z Batmanem to... Znaczy, z Batmana to... Po pierwsze, w Batmanie głównie chodzi o tych, o jego przeciwników. Tak naprawdę najbardziej interesujące są jego przeciwnicy.
I oni wszyscy przesadzają zawsze.
No tak, ale to ma jakiś humor, jak wiesz, jakąś taką barwność.
No a co, nie, Mass Effect nie ma. Myślisz, że ta bez powodu jest ta gra taka popularna?
Poza tym nie podoba mi się strasznie w Mass Effectie to, że cały kosmos kręci się wokół Sheparda.
No jak w każdej historii, no. W Gwiezdnych Wojnach się kręci dookoła Skywalkera, no i...
Ale chodzi o to, że dobra historia powinna dawać ci poczucie, że istnieje coś więcej, że wszystko nie kręci się wokół ciebie tylko dlatego, że jesteś bohaterem.
Niekoniecznie.
W Gothicu jedynce na początku dostawałeś mordę, potem ci wszyscy to... wszyscy cię...
No dobra, okej.
Okay, nie uważali cię za króla świata, dopóki nie udowodniłeś.
Dobra, to kończymy ten wątek, bo mieliśmy mówić o tym, co nas uczą gry. Hugo, czy ty grałeś w Mass Effect?
Nie wypowiem się, ale mam kilka innych gier za to.
Ja polecam Mass Effect ze względu właśnie na historię. Wiem, że to nie jest realistyczna aż tak bardzo, ale ona jest dobra i wciągająca. Bardzo wciągająca i nie głupia też. No.
Jak nie głupia? Mamy nie jednego głupia. To rasę, która idzie...
Nie zdradzaj! Nie zdradzaj historii! Nie wszyscy grali.
Dobra, cześć.
No cześć. No, chciał zrobić spoilera. Nie można robić ludziom takich rzeczy. Kupiliby sobie grę za 100 zł i nagle usłyszą w audycji, o co chodzi na końcu i lipa. Dobra, okej, okay, wracam do tematu.
Ja! Słuchajcie, koczowiska dekadencji.
Dobra, to ja tu gadałem długo, teraz Hugo musisz pogadać długo.
A to myślałem, że ty jakąś swoją grę teraz zaproponujesz.
Ja zaproponuję, ale ty w nią grałeś, więc też o nim powiedz. Cywilizacja. No przesławna gra.
O, jesteście się bałem, że to powiesz, no.
Naczyłeś cię czegoś?
No właśnie nie mam pojęcia, bo ja się tak męczyłem, robiłem 10 podchodów, bo może nie wiecie, ale bo kiedyś było tak, że Cywilizacja to była taka gra, w którą wszyscy grali i wszyscy ją wychwalali i tak. Że to była w ogóle najlepsza gra na świecie, bo później była... Kolonizacja bodajże się pojawiła.
Bo pierwsza taka skomplikowana chyba gra, nie mieliśmy żadnej instrukcji i nie znaliśmy jeszcze angielskiego dobrze.
No właśnie, wracając do tego angielskiego, rzeczywiście kiedyś gry uczyły na tyle angielskiego, ponieważ nie było polskich gier, to po pierwsze, po drugie nie było instrukcji po polsku.
W ogóle żadnych nie było instrukcji, bo wszyscy kopiowali.
Trzeba by się nauczyć po angielsku.
Tak.
No więc no, mnie to strasznie męczyło. Nie przyswoiłem tej gry.
W żadnej części?
W żadnej.
Ja, to jesteś ewenement tutaj. To...
Tylko, znaczy, nie, to nie jest część Cywilizacji, jakaś tam kontynuacja, czyli Master of Orion bodajże chyba, tak?
Master of Orion to już innej firmy był.
Ale to nie tej samej?
Nie.
Okej, okay, dobra, to cofam.
Ale nie, było jakieś inne coś tam w kosmosie, kolonizacja, ale to w lipa była trochę, nie wyszło im.
No więc, czy to jest gra typu SimCity, ty mi powiedz?
Nie, to jest właśnie inna gra trochę. Znaczy, że no jest jakaś centralnie planowana, nie wiem, cywilizacja trochę, no to tak, to jest socjalizm znowu, tylko w wersji, że prowadzisz sobie cywilizację, żeby była najlepszą cywilizacją na świecie, a najlepiej zabiła wszystkie inne cywilizacje. No. Taka jest koncepcja i gra jest strategiczna, nie wymaga pośpiechu, myśli się też ile się chce, bo jest turowa.
Czyli taka geopolityczna.
Tak, bardzo geopolityczna. I pytanie, czy ona uczy. Ja się boję trochę tej gry, bo ona raczej dezinformuje niż uczy. Mam wrażenie, że dużo ludzi, którzy dzisiaj rozmawiają na przykład w naszych radiach, jak dzwonią, to mają żywcem wyobrażenie świata wzięte z gry Cywilizacja. Bo w grze Cywilizacja najważniejsze są granice. Terytorium. Im większe, tym lepsze. Dokładnie tak myślą Ruscy dzisiaj.
I po drugie, ważne są cywilizacje, a nie ludzie.
Tak, ludzie w ogóle nie mają znaczenia. Tam nieważne, ile ludzi mieszka, kto mieszka, co robią.
Milion w to, milion w tamto. To
w ogóle nieważny milion. Może...
Tak. Odrodzą się, jak umrą.
Tylko są miasta, cywilizacja, ile masz wojska i tyle. Ile pieniędzy. Koniec. I dezinformacja. Najgorsze, co ta gra zrobiła, to, że właśnie ludzie myślą terytoriami cały czas, że kraj to jest terytorium, a wszystko inne to jest mało ważne. No i teraz jak się rozmawia z ludźmi o ruskich albo o Europie, o czymkolwiek innym, o całej geopolityce i w ogóle polityce międzynarodowej, to wszyscy tylko myślą, że krajom chodzi o to, żeby podbić terytorium. Więc wszyscy się teraz boją Niemców, ruskich i Czechów i Słowaków, że zabiorą nam kawałek terenu. Bo dlaczego? Bo grali pewnie Civilization i wiedzieli, że tam o to chodzi właśnie w grze, żeby zająć twój kawałek terytorium. I to jest w ogóle cel wszystkich krajów na świecie i wszystkich ludzi. I ludzi w ogóle nie ma, tylko są właśnie rządzący cywilizacją. I tak se chyba ludzie wyobrażają świat i to jest tragedia po prostu. To jest jakiś prymitywizm umysłu do reszty. I to wszystko przez tą grę Civilization i powinni ją zabronić po prostu.
Czyli z Sidem Meyera jednak.
Precz z Sidem Meyerem. Precz, precz. Wszystko przez niego. Przez niego jesteśmy głupi w tym kraju. No.
No dobra, to ja bym przeskoczył sobie do dwóch innych gier, które troszkę uczą czego innego zupełnie.
Proszę bardzo.
A mianowicie, nie wiem, jak ty się czułeś na lekcjach fizyki?
Nudna była.
Nie?
Lubiłem trochę, ale nudna i tak była.
Czy coś tam ten, że jakiś pęd, że coś...
Stupendy tam. Jakieś tak, bo ja nie wiem, no w szkole tak nudno uczyli, no. Po prostu.
No to ja mam takie dwie gry, które do fizyki trochę zachęcają. Mianowicie pierwsza to jest gra Scorch Earth, jak to się nazywało.
Była taka. To jest prekursor gry Worms.
Dokładnie, i to jest ta druga gra, którą chciałem powiedzieć, czyli to jest taka bardziej skomercjalizowali pomysł, czyli gra Worms.
Kto nie zna, nie wiem, czy wszyscy znają, ale w skrócie powiedz, o co chodzi.
W skrócie polega to na tym, że posiadasz, no w grze Worms posiadasz 4 robaki, w grze Scorch posiadałeś 1 czołg albo 4 czołgi, już nie pamiętam. Ale ten, bazowało to na tym samym, że trzeba było pokonać drugą osobę różnego rodzaju bronią i trzeba było brać pod uwagę pęd wiatru właśnie, czy tam siłę wiatru, kierunek wiatru, rodzaj broni, tam grawitację i tam kilka innych bardzo, bardzo fizycznych wskaźników i wykorzystać je w praktyce. Wtedy widziałeś, że ta fizyka się może przydać do czegoś.
Tak. To prawda jest. No, to jest plus tej gry wielki. Chociaż ja już to rozumiałem. Chociaż nie wpadłem na to, że to może uczyć, bo jeszcze umiałem, ale no, to racja. Więc znowu nie idź do szkoły, idź na wagarę i graj w Wormsy zamiast chodzić na fizykę.
I tutaj Grzegorz. Grzegorz jeszcze na czacie powiedział, że The Incredible Machine jeszcze było.
To samo robił?
Tam z kolei składałeś sobie. To jest takie Lego Technics na komputerze było praktycznie.
W ogóle ja bym, wszyscy wądź ze szkoły i grajcie w gry, bo to się więcej nauczycie. Michał, cześć jeszcze raz.
Witaj ponownie. Witajcie ponownie. Co do cywilizacji, to oczywiście Martin, z tobą się zgodzić nie mogę, ponieważ cywilizacji wcale nie chodziło o terytorium, tylko o zasoby, jeśli już, czyli to, co ma tam miejsce obecnie teraz. I nie chodziło o to, żeby mieć jak najwięcej terenu, tylko jak najwięcej użytecznego terenu, tam, gdzie są odpowiednie zasoby.
Jakie, ale to nie to trzeba ta sama było wygrać głupota. Gry. Jakie zasoby? Jakie zasoby ma Holandia? Kwiatki?
No ale... No kwiatki same nie rosną. Skądś biorą te, nie wiem, żelazo na budynki.
To czekaj, powiedz mi, przeciętny Holender jest szczęśliwszy, bogatszy, czystszy, bardziej wykształcony, czy przeciętny Ruski? Bo Ruscy mają od cholery na terytorium, myśląc cywilizacyjnie, zasobów, a Holendrzy zero.
No, Amerykanie nie mają, ale się starają. Amerykanie mają, ale nie używają swoich.
No więc to właśnie nie o to chodzi, no. No myślimy właśnie je przez tą cywilizację w
zaraz,
jakiś dziwny sposób.
Jedna rzecz, że tam nie chodziło o sam teren, tylko o zasoby, a druga, że no mogłeś tak, wygrać na przynajmniej 5 różnych sposobów.
To w nowszym.
Nie musiałeś wszystkich zabijać. Oczywiście zabicie było najłatwiejsze, bo...
najciekawsze, tak.
I najszybsze.
I najszybsze.
Najszybsze. A oczywiście najbardziej trudnym zwycięstwem było chyba technologiczne wygranie i wysłanie misji w kosmos.
To jest najnudniejsze. Ja w ogóle wyłączam zawsze to, jak gram w grę, bo bez sensu w ogóle, że technologiczne wygranie polega na tym, że w ogóle nie kontaktujesz się z innymi krajami, w ogóle masz wszystko, co się dzieje na świecie w dupie i po prostu tylko rozwijasz się technologicznie i już. No to, co to w ogóle za zwycięstwo jest?
No takie...
Nie wiem.
Chyba spoko, nie?
No nudne, no. To jest gra
no ale jeżeli macie czegoś nauczyć, to może. Ale, pacyfistycznego ale podejścia do życia. Uczy, możesz tak... jednak wygrać bez. Pod tak... warunkiem, że jesteś jak Szwajcaria i wokół twoich granic stoi mnóstwo wojska.
No i jak to w ogóle się przekłada na rzeczywistość? No w ogóle się nie przekłada znowu, tylko dezinformuje. W sensie, że będziemy się tutaj uniwersytety rozwijać i co? Ludzie będą najszczęśliwsi na świecie i wszyscy będą słuchać Polaków?
Trzeba im cuda budować, żeby byli szczęśliwsi. Tego
będziemy cuda budować. To już wiem, czemu stadion zbudowali w Polsce. No bo ktoś grał w cywilizację. No.
No na pewno. I co? Ludzie ogólnie byli szczęśliwi. Tylko wszyscy za to płacą. No.
Dalej, nie przekonałeś mnie, że
dobra, ale to, tak jeszcze wracając do gier innych, to na przykład Diablo 2 nauczyło mnie handlować ludźmi, bo tam była wymiana itemów barterowa, oczywiście w multiplayer i to było trudne.
Z prawdziwymi ludźmi?
Tak, tak. To było ciekawe jak zmieniały się ceny i im bardziej trzeba było poznać rynek, żeby było można jakby lepszy sprzęt zdobywać i generalnie ludzie dzielili się na tych, co sprzedają i na tych, co produkują.
No. Ciekawe, ja tego nie wiedziałem w ogóle, że tak się tak grało.
Bo żeby powiedzmy zabić jakiś tam wyższy poziom trudności, to najlepiej mieć dobry sprzęt, a żeby czyścić go efektywnie i zdobywać dobre rzeczy, no to trzeba było mieć bardzo dobry sprzęt. Żeby mieć bardzo dobry sprzęt, to najczęściej ze względu na statystykę wypadania przedmiotu rzędu 1 miliardowego procenta, raczej sam go nie zdobędziesz.
Nic tego nie zrozumiałem, ale rozumiem tyle, że zamiast chodzić na lekcje przedsiębiorczości do szkoły, to lepiej iść na wagary i grać w Diablo.
No teraz już nie. No to Diablo już... 2, to było dawno temu.
To grać w stare Diablo. Ale stare ze szkoły
teraz
i tak
nie,
warto
bo jest mało osób. Im więcej osób, tym jest łatwiej, bo to jest większy
prostu,
rynek.
Czyli po prostu iść na wagary i grać w cokolwiek.
No, dokładnie. A drugą grą taką ekonomiczną no. jest World of Warcraft i Auction House.
To jest gra ekonomiczna?
Ekonomii na giełdzie, trochę.
Nauczyłeś się tego?
No, można powiedzieć, ciekawych mechanizmów, które można przełożyć na życie. Znaczy bardziej myślę, że w drugą stronę, bo już miałem wiedzę na temat trochę jak działa giełda i było łatwiej wtedy w Warcraftie.
No to w tą stronę, a to nie. To już umiałeś, to się nie liczy.
Już umiałem, no to się nie liczy, ale nie liczy. Można było przetestować. A propos, to są jeszcze przecież takie gry też komputerowe. Symulacje aktualnej giełdy przesunięte o 15 minut.
Co to jest?
No są takie, że masz powiedzmy wirtualny budżet, nie? I normalnie masz dane z całej giełdy albo z Forexu i masz po prostu, bawisz się.
Ale dobra, to już nie są gry, tylko jakieś tam symulatory takie bardziej.
No symulatory życia, bo one są tylko przesunięte od realnych kursów o 15 minut.
No tak, to no dobra, ale to oszukiwać. Nie, no nam chodzi o takie gry, żeby, wiesz, jednak celem gry jest głównie się pobawić, a uczymy się przy okazji.
No tak. No
dobra, okej, no to dzięki. Dzięki. No na razie. To był Michał. Dobra. Co myśmy to mówili?
Ja tylko uzupełnię, że to co powiedziałem wcześniej, że Master of Orion albo Orion, jakże
Orion.
Prawidłowym, to dobrze mi się skojarzyło, bo to zostało wyprodukowane przez Microprose. A Microprose tak. To była firma, która była przez Sida Meiera właśnie założona.
Ty masz rację, rzeczywiście. O to Sid Meier. A kurde, zapomniałem. No to dobrze. Sorry, moja pomyłka. Zapomniałem se. Dobra, a jeszcze ja chcę powiedzieć, żebym sobie przypomniał, jak już graliśmy kiedyś razem, to był taki moment, że graliśmy na Kurniku. Była strona kurnik.pl.
Tak, był taki serwis.
Dalej jest?
Nie wiem. Jest wciąż tak.
Jest, nawet się nie zmienił od 10 lat. Dalej tak samo wszystko.
Bo to założył go taki człowiek, który powiedział, że zrobię coś raz i nie sprzedam nikomu.
I nigdy nie będę modyfikował już technologicznie.
To jest taki konserwatysta z zachowania. Taki, który powiedział, że jak coś kiedyś było dobre, to już się nie powinno tego zmieniać nigdy.
To jest człowiek, który programuje dalej, robiąc dziury na papierze, dziurkaczem, czy coś takiego pewnie.
I to jest tym konsekwentnym, ponieważ dostawał bardzo duże propozycje sprzedaży tego serwisu, sumy, ale nie sprzedał.
I dalej grają tam, jest niewiarygodne. To jest chyba najstarszy serwis w ogóle na świecie z grami. I dalej są szachy. Chyba moje nawet da się zalogować, nie mogę. Czy ten e-mail jest nadal aktualny, mnie pyta. Nie jest, ale dalej się da zalogować, ale jaja. Że się aż zaloguje. Działa ten serwis, możecie sobie pograć dalej na kurnik.pl. Tam są takie gry klasyczne, typu szachy, co tam jeszcze graźmy? Literki.
No w Skrable nasze. To się nazywało kiedyś Skrable, tylko ich prawnicy pogonili, więc zmienili na literaki.
Literaki. Tak, graźmy w literaki. Co się nauczyliśmy, grając ze sobą w Skrable?
Nie wiem.
Ja też nie wiem.
Czegoś można nauczyć, jak rozwiązywania krzyżówek chyba.
Nie, no to tak jakoś rozwija. No ja się nauczyłem, że z jakiegoś powodu ciągle wygrywam i do tej pory nie wiem dlaczego. Bo obaj w sumie jesteśmy, nie wiem, dziennikarzami, zajmujemy się pisaniem, znamy tyle samo słów, więc się wychodziło mi, że powinniśmy grać równo, ale jakoś nie wiem dlaczego mi to szło lepiej, nie mam pojęcia. Ty wiesz dlaczego?
A potem stworzono serwis synonimy.pl i się wszystko wyrównało, bo ja też to mogę sprawdzić.
A to nie wiedziałem, no. Ale czekaj, bo ja chciałem co innego o tym powiedzieć, że graliśmy w Monopol na tym serwisie. I w Monopolu były bardzo dziwne efekty socjologiczne, bo ta gra, no wygraliście na pewno w Monopol. No, to
a, to prawda, to przypomnij, bo to były bardzo fajne historie.
Denerwowała mnie ta gra i przestałem w końcu grać z ludźmi, bo ludzie za cholerę nie chcieli sprzedawać. Ludzie jak handlowało się, bo tam właśnie cała gra w którymś momencie polega na handlowaniu. Trzeba się wymienić czymś za coś, nie? Że mi brakuje takiego tam pola na planszy, a innemu innego pola i trzeba się dogadywać. I no i zawsze wygrał ten, kto się dał radę dogadać z kimś innym. Ci, co się nie dogadywali, to odpadali. Bo no po prostu woleli... Znaczy był taki efekt, że ludzie nie chcieli sprzedać... Nie, jak to powiedzieć? Weź to wyjaśnij, bo ja nie umiem, no.
Ja już ci wyjaśniam. Człowiek... Był taki syndrom, że człowiek nie pozbył się czegoś, co było w jego oczach za tanio i tak. Wolał przegrać całą grę tylko dlatego, żeby nie sprzedać jakiegoś pola 100 zł czy 100 dolarów taniej.
Tak, no dokładnie. Że człowiek nie chciał iść na żaden kompromis podczas handlu, mimo że ten kompromis, to ustępstwo dawało mu przewagę później. No. I ludzie nie mogli załapać tego prostego czegoś, że lepiej jest teraz kupić coś dużo drożej i zarabiać później, niż trzymać się twardo, nie ustępować i przegrać wszystko. Tego nie mogli zrozumieć. I to masowość tej postawy działała mi już tak na nerwy, że przestałem grać. Bo ci ludzie oczywiście przegrywali na prawo i lewo, ale no ja też grałem z nimi i się trzeba było zachować jakoś irracjonalnie zupełnie. Nie wiem, no nie dało się handlować. Doszedłem do wniosku, że z tymi głupimi ludźmi nie da się w ogóle handlować i stwierdziłem, że to nie na moje nerwy jest. No i się teraz zastanawiam, czy to w życiu też tak się zachowują, bo jak się tak zachowują, to pewnie są cały czas biedni, zadłużeni i nieszczęśliwi w życiu i nigdy nie mogą dojść do niczego i się pewnie zastanawiam, dlaczego tak los ich pokarał.
Taki pies ogrodnika.
No, taki pies ogrodnika. To tego się nauczyłem, że tak ludzie postępują i ciężko mi to było przełknąć w ogóle. Straszne było. Tak.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, pierwszego i jak na razie jedynego polskojęzycznego podcastu Radia Wolnościowego.
Zapomniałem guzika czerwonego nacisnąć. O, jeszcze raz wpadł do nas Opuszek z komentarzem. Cześć.
Jeszcze raz wpadłem, bo tak mnie rozświeciło z tym efektem, że nawet zapomniałem, co miałem powiedzieć.
Ale na temat prosimy.
Właśnie ja chciałem opowiedzieć o pewnej ważnej lekcji życiowej, którą odebrałem grając w grę komputerową.
No, no, no.
To był LAN w Herosa 1. Nie wiem, ile 10 lat miałem. Coś koło tego.
Co to było?
Z kuzynem, chyba z 10 lat.
Ale jaka gra to była?
Heros 1. Pierwsza część Herosa.
Jakiego Herosa?
Heros of Might and Magic.
Aha. A, no, no, no. Tak, była. Heroes of Might and Magic ma już teraz chyba, nie wiem ileś, kilkanaście części, czy co, nie wiem.
Nie wiem, mogę powiedzieć, że zauważyłem, że postawa w pierwszych częściach była taka, że byłeś na wielkiej mapie i miałeś wolność i tam dojść do tego, jak wygrać. Potem od części chyba piątej się zaczęło tak, że miałeś jedną ścieżkę i idź w tą stronę, zabijaj wszystko, jak nie zdołasz tego zabić, to się cofnij, poczekaj kilka tygodni i tak dalej, idź.
O.
Tak się uprościło strasznie.
No.
Ale nie o tym chciałem mówić.
Okay.
Więc grałem z kuzynem i z kuzynką i ja zacząłem tymi chłopami, tymi ludźmi grałem. Jak ktoś grał kiedyś, to wie, że ludzie to jest taka rasa, która bardzo szybko się wybija, a potem grzęźnie przy tych innych.
No i właśnie. Grzęźnie, no.
No i tak właśnie na początku miałem przewagę. Myślę, że ja pójdę, zniszczę ich, tak kurde, kuzyn patrzy i mówi, no weź kolej, on co będziesz mnie atakować na samym początku, weź, to czas się rozbudować. Ja mówię, no dobra, no dobra. No i oczywiście dostałem, po kilku tygodniach dostałem tak w dupę, że się kurzyło. No i mówię, co ty kolegę bijesz, co to ma znaczyć? A on mówi, a on, no dobra, nie powiedział tego dokładnie, ale coś w tym stylu. Gra o sumie zerowej, bitches. I w tym momencie narodził się potwór.
Przestałeś słuchać kolegów. I być tak, dobrym dla znaczy, ludzi.
Zrozumiałem, na czym polega gra, ogólnie mówiąc.
A, czyli że prędkość jest ważna i nie możesz czekać, aż się ktoś rozbuduje.
No, że, znaczy, no bardziej o to, żeby nie, że jak się gra o zwycięstwo, a nie po to, żeby koleżeńsko było.
A, to kapitalista tak, taki. A.
Taka twarda lekcja życia.
Aha, i pomogło ci to w życiu? Nie?
Ale fajna historia, więc postanowiłem powiedzieć.
No nie no, to brzmi jak, że powinno pomóc, nie, że bardziej w pracy pomogło gdzieś tam.
Pewnie się czegoś nauczyłem.
Aha, czy tak wygryzasz ze stanowiska w firmie ludzi? Nie pomagasz kolegom?
No wiesz, pracowanie to nie jest gra o sumie zerowej. Trzeba współpracować.
No właśnie. No
może
to...
bardziej w sporcie by się przydało.
No to dobre, co powiedziałeś w sumie. Można coś o tym powiedzieć teraz. Dobra, dzięki Opuszek.
Jeszcze chciałem poradzić dwie rzeczy, znaczy twu poradzić, jak się mówi, zaproponować.
No.
Pierwsze grę o naprawdę dobrej historii to był Vampire, jak to było dokładnie? Vampire The Masquerade Bloodlines.
Co bardzo to wygląda... w ogóle jest?
RPG chyba z 2004.
Ludzie.
Takie mało znane, a według niektórych jedno z najlepszych RPG i ma naprawdę świetną historię, taką z poczuciem humoru, ale jednocześnie bardzo mroczną. Można zagrać.
Nigdy nie słyszałem. No.
Można przypadkowych przewodniów wysysać z krwi, więc...
To najważniejsze w grze, no.
Tak, to najważniejsze. I po drugie chciałem zaproponować dziennikarza od gier komputerowych. Bena Crosso, chyba on prowadzi Zero Punctuation, taki program. Dość humorystyczny, ale też dużo mówi o tym, jak się konstruuje gry i tak dalej.
O, też nie słyszałem. Dobra, niech ktoś sprawdzi i w komentarzu napisze, czy dobrze Opuszek mówi.
Cześć.
Cześć, cześć. To był Opuszek. No. O czym jeszcze mówić? Aha, o grze o sumie zerowej. Trzeba wyjaśnić, co to jest, bo to jest ważny termin, a i to można się przejechać, jak się no bo jak się gra w gry, to rzeczywiście większość gier to są gry o sumie zerowej, jak się gra z graczami innymi, a w życiu wcale niekoniecznie tak jest. Właściwie to rzadko są w życiu prawdziwym takie gry, które są o sumie zerowej. Wbrew pozorom. Nie?
No.
No, to powiedz, co to jest gra o sumie zerowej, wiesz?
Wysługujesz się.
Miałeś w szkole?
No, gra o sumie zerowej to polega na tym, story gier, że to jest moment, kiedy jak ktoś wygrywa, to drugi musi przegrać. Czyli jak ty zyskujesz, to ktoś musi stracić i tak dalej.
Czy suma wszystkich wygranych zawsze daje zero? Znaczy wygranych i przegranych. Jak ja przegrałem 3, to znaczy, że Hugo musiał wygrać 3, jeżeli tylko tak, my dwaj gramy.
Bo w puli jest tylko 10 i zawsze te 10 musi gdzieś być.
Tak. No i jak się gra w gry właśnie, to jedną ze złych rzeczy, którą się można wbić sobie do głowy, jest to, że każda gra taka jest. A to jest nieprawda, nieprawda. Bo zwłaszcza w ekonomii albo w firmach, jak się współpracuje z ludźmi, to też jakaś taka gra. Znaczy inaczej mówiąc, jak ktoś zyska, to nie znaczy, że ty stracisz. O, wcale. I w drugą stronę też. Bo na przykład handel polega na tym, żeby jak ludzie, jeżeli sobie wbiją do głowy, że każde zachowanie twoje i drugiego człowieka to jest jakaś gra i każda gra jest o sumie zerowej, to boją się handlować. Bo znaczy, że jak ty komuś coś sprzedałeś i zarobiłeś, znaczy, że on musiał stracić. To tak jakoś mózg nam podpowiada, bo jest głupi.
A tak naprawdę... może za dużo się film z Hollywood naoglądał, bo tam generalnie większość fabuł filmów na tym się to opiera, że jak jeden zyskuje, to drugi traci. Czyli na przykład, jeżeli ty idziesz do piekarni, kupujesz chleb, znaczy, że straciłeś 3 złote. A on ci ukradł właściwie.
No. Jakieś takie bez sensu. W ogóle patrz, jakie odwrotne jest myślenie, że okazuje się, że pieniądze są cenniejsze niż chleb. No, pieniędzmi się nie najesz, nie przykryjesz się nimi w nocy, ani się nie ubierzesz, a chlebem tak i wszystkim, co się kupuje za te pieniądze. Ale to ludzie sobie odwrócili to, że ważne jest nie to, co se kupiłeś za pieniądze, tylko te pieniądze są ważniejsze. To jakiś taki idiotyzm naszych czasów też, że wolisz mieć pieniądze, czy mieć dużo jedzenia, picia, motor, samochód i mieszkanie. Ja wolę mieć dużo pieniędzy.
No. Pieniądze zdecydowanie są na topie dzisiaj.
To jest ta głupota. No, więc w każdym razie chodzi o to, że pamiętajcie, nie każda gra jest grą o sumie zerowej, to znaczy, że może być tak w sytuacjach i bardzo często jest, że możecie obaj zyskać i to są, i warto wtedy je zgrać. Wtedy już ten przeciwnik nie do końca jest przeciwnikiem, tylko jest bardziej partnerem. No. No jeszcze Jacek wpadł.
A to czekaj, zanim Jacek powiesz, to ja jeszcze uzupełnię tylko, że tą grę, bo ta Heroes of Might of Magic, też mieliśmy o niej mówić, no. To takim prototypem, takim, no, w sensie wcześniejszą wersją, to była gra Warlords kiedyś.
Była. Ojej, jesteś, jaka to stara gra.
I ona była rzeczywiście bardzo fajna, ale to tylko tyle, Jacek.
Sorry, że dzwonię drugi raz. Będzie krótko i treściwie. Przygotujcie sobie jakiegoś dżingla z takim buu albo coś tam, wypierdalaj bydlaku, bo to będzie moja spowiedź o tym, jakie robiłem kiedyś przekręty, jak byłem młody na grach, po tym jak moje Commodore się zepsuło, przynajmniej częściowo, nie bardzo wiedziałem, jak je naprawić. Nadeszły czasy tak zwanego Pegasusa, czy też konsoli Nintendo, bodajże pierwszej, jaka w ogóle się pojawiła na rynku. I tam były dwie najdziwniejsze gry, w jakie grałem w ogóle ever. Jedna się nazywała Goal 3. To była gra w taka piłka nożna, gdzie grało się w 2D, gdzie grało się po jednej z drużyn, ale tam ci zawodnicy mieli, te ich strzały do bramek były wspomagane takimi supermocami, na przykład piłka po wleceniu do bramki się paliła albo tuż przed bramkarzem znikała. I była druga taka gra, jeszcze dziwniejsza, to się nazywało, jak sądzę po grafice i po tym, jak ta gra była stworzona, to wszystko było tworzone przez jednych twórców. A propos, jedna i druga gra była po japońsku, więc trzeba było się orientować w menu, bo tam takie krzaczki były, aby. No. Druga gra to było Neketsu Basketball, koszykówka polegająca na tym, że nie było jednej obręczy kosza, tylko było ich 10 po każdej stronie. Co więcej, te obręcze się urywały, można było je przyczepiać do innego kosza. Tam, no, generalnie gra polegała na oszukiwaniu. Tam można było w trakcie meczu jeździć na deskorolce, walnąć swojego przeciwnika tą deskorolką.
Co to za głupie.
I jak w każdej, teraz dochodzę do sedna. No, i ponieważ ta gra polegała na oszukiwaniu, generalnie mi i jeszcze tam paru innym osobom bardzo ta gra przypadła do gustu, bo to taka połączony sport z taką napierdalanką i właśnie z tym, że można oszukiwać, tak, że nie tylko o sport tutaj chodzi. Jak w każdej mniejszej miejscowości, wymiana tych gier, wymiana tych dyskietek odbywała się na takim lokalnym targu.
No.
I w którymś momencie zauważyliśmy, że ten, kto jakby, bo to polegało na takiej wymianie, tak, że dawało się facetowi taką dyskietkę, dopłacało się dychę, on w zamian dawał jakąś inną, albo się ją wybierało. I w którymś momencie zauważyliśmy, że jesteśmy, mówiąc brutalnie, robieni w chuja, a to z tego względu, że na tej etykiecie było co innego, a w środku było co innego. I bardzo często się zdarzało, że na etykiecie było coś fajnego, natomiast w środku było gówno. I jeden z moich kolegów wpadł na pomysł, no bo skąd to się bierze, tak? Przecież to producent chce nas oszukać, czy kto nas chce oszukać? No i w ten sposób położyliśmy jednemu facetowi biznes. Mianowicie w ten sposób, żeśmy mu położyli biznes, że przy użyciu pilniczka i paru drucików wyjmowało się ten układ scalony, tak? I te najlepsze...
Z dyskietki? Nie.
Tak, tak. Z...
Tam nie było układu scalonego w dyskietkach. Co
no był taki mały układ scalony, jak zdjęło się to plastikowe pudełko, to ze środka można było to wyjąć, czyli to tak naprawdę, co stanowiło o samej grze, tak?
Ty chyba o kadriszach jakieś mówisz, tych elektronicznych.
Tak, dokładnie.
To
dokładnie.
Nie dyskietki przecież. To taka pamięć była, tak? Elektronika, no, nie magnetyczny nośnik.
No nie magnetyczny. Aha, to zapomniałem, bo ty dyskietki rozumiesz. No my w tamtym czasie mówiliśmy na to dyskietki, aha, tak? Na wiele rzeczy mówiło się wówczas dyskietki. Znam takich, co na pamięci zip mówili.
Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, czyli dyskietki, popsuliście tak? Im kadricze.
No nie, po prostu te najlepsze gry zostawialiśmy dla siebie, tak? A te gówna były tkane do środka, w konsekwencji czego w pewnym momencie ten facet po prostu handlował samymi gównami, tak? W sensie samymi takimi największymi...
Straszne. To jest wolny rynek, to ma być?
Samymi takimi największymi, największymi syfami, no jak się później dowiedzieliśmy, gościu zbankrutował, bo on miał złą opinię. Znaczy się musiał zamknąć po prostu swój stragan, bo on nie miał nic innego, on miał tylko i wyłącznie to.
Czyli wolny rynek działa jednak, selekcja.
Przekręt rodzi przekręt.
No, i nie warto oszukiwać.
No my w jakimś stopniu poczuliśmy się oszukani, tak?
No nie warto oszukiwać, bo drugi oszust przyjdzie i cię dorwie.
No to można powiedzieć, że to taka fala przemocy, fala przekrętu, tak?
Przekręt
rodzi przekręt. Tymi przekręt, ja tobie przekręt.
No, to czyli warto być uczciwym, no dobrze. Tego uczy wolny rynek.
I to tyle ode mnie, nie róbcie tego.
Okay.
Na razie.
Nie róbcie tego w domu.
Nie róbcie. No, nie przekręcajcie. Tak. O czymśmy to mówili?
Zupa zjedz talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra.
Ja powinienem tak zakończyć.
Nie pan stąd widzi, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku.
W sensie zakończyć jego wypowiedź. No. Słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Ja! Słuchacie Koczowiska Dekadencji.
A to kończymy powolutku, nie?
Ja też mam
dwie rzeczy ważne tutaj, czy ważne gry. Gra, która już jest nowsza, uczy, żadna gra tyle nie uczy, konkretnej wiedzy ze szkoły po prostu. Europa Universalis to jest gra, która jest, to jest chyba najbardziej realistyczna, taka poważnie potraktowana strategia, to właśnie jest symulator rządzenia krajem europejskim w czasach, jak jeszcze to miało sens, to rządzenie krajem europejskim. Zwłaszcza ta część, te części nowsze, czyli tam czwarta, trzecia i czwarta. Gra jest nie dla normalnego człowieka, bo po prostu wymaga strasznie dużo siedzenia na tym, rozumienia, co się robi, i cierpliwości, i uczenia się. No ja już tu mówiłem chyba kiedyś o tej grze. Powinna być obowiązkowa dla każdego, kto chce rządzić krajem. I oczywiście najlepiej iść na wagary ze szkoły, z lekcji historii i grać w Europa Universalis. W ogóle powinno się zlikwidować całą historię w szkole i tylko dać ludziom grać w tą grę i się więcej nauczą o historii Europy i świata. No, by przez cały rok grali. Poważnie mówię, nie żartuję teraz, ani wcale nie przesadzam. Po prostu ta gra uczy sama z siebie. No, od samego grania się uczy czek. Już.
To była rekomendacja Martina. Ja bym zwrócił waszą uwagę jeszcze na gry właśnie, no, jednak wciąż starsze, być może są nowe wersje, nie wiem, które uczą zarządzania ludźmi w sposób dosyć specyficzny. Nie wiem, może pamiętasz taką wersję kiedyś XCOM.
No, to dalej jest.
Jest wciąż, tak?
To zrobili kiedyś... nową wersję, bardzo dobrze zrobili remake. Fantastyczny jest. Ale tak? To uczysz, że ludźmi to UFO tam jest.
No, dokładnie, to tam się śledzi UFO i tak dalej. To w każdym razie ta pierwsza wersja była grą turową,
no dalej,
która polegała na tym, że musiałeś sobie zrekrutować team
i wysłać go na misję. I później na tej misji, żeby oni muszą ze sobą współpracować, tak, żeby wykonać ten cel tej misji. I to była pierwsza zmiana, jeżeli chodzi o gry komputerowe, że ludzie w tym teamie mieli jakieś cechy osobowości swoje, jakieś tam indywidualne, oraz tam reagowali w sposób paniczny na jakieś tam inne sytuacje i tak dalej. W sensie mieli jakąś psychikę, powiedzmy, w jakimś szczątkowej formie. Co pozwalało nam na dostrzeżenie właśnie osoby, a nie tylko kraju, czy tam jakiejś większej cywilizacji.
To racja, no. Ale nie wiem, czy ktoś na to zwraca uwagę w ogóle, się zastanawiam. Na ten aspekt tej gry.
Po to też mamy ten program, żeby na to zwrócić uwagę. To było, ja pamiętam, pierwsze było XCOM Enemy Unknown bodajże, a druga część była Terror from the Deep. Generalnie polegało to na tym samym, tylko zmieniała się sceneria.
Tak, dzisiejszą wersję na gry nazywa się XCOM Enemy Unknown. Jakiś tam jeszcze dodatek do niej i gra jest naprawdę dobrze zrobiona, jest fantastyczna. To jest taka trochę dziwna gra, bo jak się przejdzie raz, to już niby wszystko wiadomo. Ale z jakiegoś powodu człowiek strasznie chce wracać do tej gry. Tak raz na rok się strasznie chce zagrać w to. No także przeszedłem ją chyba z 4 razy i jeszcze kiedyś przejdę na pewno, bo nie wiem dlaczego. Tak czekam, aż zapomnę trochę i wtedy znowu gra. Tak było.
Że sobie kupię.
O, dobrze zrobione. No, ja mam taką grę, co uczy i to może jest zaskoczenie. Ja nie wiem, czy ciebie uczy. Ja się chcę zapytać. Czy gra Need for Speed cię nauczyła czegoś?
No, ciężko mi znaleźć jakieś coś.
Naprawdę nie? No bo nie, bo chodzi mi bardziej o takie gry...
Że autem się jeździ.
Tak, autem się jeździ. Czy na przykład jak jeździsz w grach autem, to potem jeździsz lepiej na ulicy? Czy nie?
Oj, to mi ciężkie pytanie zadałeś, bo to wchodzi mi ten GTA od razu w głowę.
No nie, no ja nie wiem, czy tam się... Tam mniej chodzi o jeżdżenie chyba, bardziej o strzelanie, czy inne takie, ale na przykład Need for Speed, no to już jest wyścig.
Tak.
No i no, gra wyrabia refleks, reakcje, jakieś tam specyficzne. No gra się ileś godzin, się ciągle ścigasz i jakieś reakcje ci wchodzą w mózg. Czy to się przydaje, jak jeździsz potem na ulicy? Bo ja nie jeździłem samochodem, to ja nie wiem.
To ja bym ci inną dał grę, może dużo mniej poważną niż Need for Speed, mianowicie była jakaś gra Micro Machines.
No była.
I ona generalnie, gra, która polega na jednej rzeczy,
wyścigu.
Na efekcie od środkowej siły.
Tak.
I to uczy rzeczywiście, że
że możesz
reagować inaczej niż do końca jest sytuacja na drodze.
No ale to, no nie, przy po Need for Speed byś powiedział, że lepiej jeździsz, czy lepiej, żeby ludzie w to nie grali, bo będą zacząć szybciej jeździć, chcą, czy co?
A nie, jak najbardziej.
Obijać
tak.
się o barierki?
Nie, bardziej im plus.
Tak? No mi się wydaje, że, nie wydaje mi się, na pewno. No zrobiłem kiedyś sobie takie badanie siebie, żeby pograć trochę w tą grę i jeździć potem motorkiem po mieście. I stwierdziłem, że jeżdżę lepiej, jak grałem w grę, niż jak nie grałem. Znaczy, wyrabia reakcje szybkie, refleks, że patrzę się za siebie częściej, patrzę się dookoła, spodziewam się, przewiduję to, co się stanie na drodze na przykład. No. Zastanawiam, czy to by nie był dobry pomysł, żeby kazać ludziom w ramach tego prawa jazdy pograć trochę w takie gry, żeby się nauczyli na jakichś tam symulatorach. No nie wiem, czy akurat w Need for Speed może są jakieś lepsze. Ale żeby się uczyli. Czy ty zdawałeś na prawo jazdy, nie? Bo masz. No. Masz, no dobra.
To zdawałem.
Zdałeś nawet.
Nie raz.
To czy tam uczą czegokolwiek na symulatorach?
No nie uczą niczego na symulatorach.
A jest jakiś kraj, gdzie uczą na symulatorach?
Nie mam pojęcia, na pewno samolotów uczą na symulatorach.
Tak, w które to też są fajne gry, też nie gram. O właśnie. Simulator. Jakieś miałem fazę na symulatory lotnicze i kiedyś był taki całkiem fajny symulator, chociaż mało efektowny, był Flight Simulator Microsoftu czy Pros, nie wiem już, który, ale był taki. Pamiętam, jak w to grałem joystickiem całkiem takim lepszejszym i jakoś się tak zdarzyło, że miałem okazję lecieć sobie samolotem taką awionetką później, bo tam były jakieś dni lotnictwa, że tam coś w Krakowie. No to mi pilot dał polatać chwilę koło komina, nie wiem dlaczego, trochę ryzykowne było, żebym akurat skręcał koło komina, bo jakbym nie skręcił, to byśmy wbili się w ten komin, znowu by gazety miały czym pisać. Więc w każdym razie, jak sobie sterowałem tym samolotem, to się zdziwiłem, jak podobnie do gry to się steruje. Właściwie, jeżeli cała reszta była tak samo, to bym spokojnie mógł wylądować po tej grze tym samolotem. Więc to jest trochę... Mnie zaskoczyło się, że te gry to trochę zabawa bardziej, ale właściwie są całkiem sprytne i całkiem dużo uczą, mam wrażenie. A nie, musiałbym wylądować faktycznie, żeby wiedzieć, czy wyląduję. No, więc tak sobie myślę. No.
I jeszcze dwie gry chciałbym na koniec przytoczyć, które mi osobiście dużo dały. Może zacznę od końca, czyli zacznę najpierw od gry, które... To jest taki gatunek gier, które w niezrozumiały sposób trzymają cię przy komputerze i nie wiesz dlaczego, chociaż od wielu lat w nie grasz.
To cywilizacja tak robi z mózgiem.
To być może u ciebie była cywilizacja, a u mnie to był agent USA.
Cóż to, ja nie znam.
Nie znasz. To sobie zobacz, to jest
Max Kolonko?
W Wikipedii jako gra edukacyjna w takiej grze. Ja nie mam pojęcia dlaczego ktoś wrócił do gier edukacyjnych, ale Agent USA to była gra, na którą spędziłem naprawdę wiele, 10 miesięcy. Ale nie o niej, bo z niej się nie wiem, po prostu to jest taki jakiś wirus. No, ale druga rzecz, druga gra, ostatnia, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest gra, która teraz ma swoje nowe wersje, ostatnio, bardzo ostatnio wydane. Nie wiem, czy ty skojarzysz, może ci tak polecę ci nazwiskiem najpierw.
Sid Meier?
Co?
Sid Meier.
Nie, ale...
Połowę najlepszych gier zrobił Sid Meier.
David Braben.
Nie znam człowieka.
Nie znasz Davida Brabena?
Chyba nie.
No więc to jest człowiek, który zrobił kiedyś grę Elite, a później Elite...
O, tak. O, jesteś. W tamtych czasach to było w ogóle fenomen ta gra.
Bo a później zrobił dużo lepszą Elite 2 Frontier.
Tak, Frontier. Ta gra przeczyła prawą trochę logiki wszystkiego, bo właściwie był to świat, był kosmos w tej grze. Latało się po prostu i handlowało i różne takie rzeczy się robiło, ale na komputerach, które miały właściwie mniej pamięci niż ten kosmos zajmował. Tak na oko ten kosmos był tak olbrzymi i tyle tam planet było, że to nie miało prawa się zmieścić na jednej dyskietce. A się mieściło i to było fenomenalne wtedy, bo dzisiaj ludzie robią zrobili remake tego nowy, ale to ja nie wiem, to nie ma jakiegoś tego efektu. No, kupiłem taką grę, która podobnie na tej samej zasadzie działa, ale dzisiaj to jest nudne, bo
no ale nie kupiłeś tej, wiesz, którą remake zrobili, ja nie wiem,
no tej nie.
Nie wiem, że ten sam człowiek stoi za plecami tej gry.
No tak, ale
jeszcze to... jest ekipa znowu Davida Bremera.
Bo dzisiaj to nie robi efektu już takiego, chyba nie ma. Dla mnie nie ma, no. Co mam powiedzieć? Ja myślałem, że będzie miał, ale nie ma.
W każdym razie, no to był taki rzeczywiście gra, która pokazywała bardzo wiele, kilka rzeczy. No bo jesteśmy dzisiaj w konwencji takiej, czego nas uczą gry.
Czego nas uczą.
Więc po pierwsze to, że...
Mnie uczyła taka gra, o ja powiem, że się długo hamuje w kosmosie.
To też. Tak, bo nie ma... tego oporu. No więc można handlować, po pierwsze. Po drugie, handlowanie jest pożyteczne.
Tak, to mnie uczyło.
Po trzecie, każdy może handlować.
No to źle nas nauczyło, bo to...
Po czwarte, nikogo nie obchodzisz.
A to jest prawda.
Jesteś częścią tak wielkiej przestrzeni, że właściwie zupełnie nieznaczącą. I to bardzo dobrze ta gra obrazuje takie nastawienie też do świata.
O, to pomaga w życiu, tak. To jest dobra
po piąte, no, że trzeba się czasem bronić, zbroić i tak dalej, że handel handlem, ale w karabin trzeba mieć.
Nie wiem, czy to dobrze uczy.
No i tyle takiej nauki na razie. Ja wyciągnąłem.
Dlatego masz teraz pistolet, bo grałeś kiedyś we Frontier i karabin trzeba mieć.
I nie mam przerostu w ego, że jestem super istotny.
A to jest plus. No to ja na koniec jeszcze powiem o tych grach nowszych. Właściwie to jednej powiem, bo nie wiem, nowsze gry jakoś przestały uczyć. Albo może już mnie stare nauczyły, ja nie zauważam, jak te nowe uczą. Ale uczą, nawet Counter-Strike uczy. Wiecie, jak Counter-Strike uczy? Wiesz, co to Counter-Strike, nie?
Wiem, co to Counter-Strike. Bam, bam.
Counter-Strike to jest gra zespołowa, gdzieś tam w 10 osób ludzie podzieleni na dwie drużyny strzelają do siebie. No i łażą tak na mapach. W jakichś tam kazamatach. Counter-Strike uczy takich rzeczy jak, no, refleks przede wszystkim, ale bardziej mi chodzi o to, że jest taka ciekawa, nie wiem, umiejętność, którą ja nie wiem jak nazwać, do końca bym powiedział umiejętność patrzenia za siebie. Takiego wyobrażania sobie, gdzie przeciwnik jest, a nie gdzie ty byś chciał, żeby był. I to strasznie pomaga mi w różnych rzeczach. Tak samo jak gram w Counter-Strike'a, to też lepiej mi się jeździło tym motorem. Bo jak grałem w grę, to się wyobrażałem sobie, gdzie kto stoi i gdzie będzie za chwilę, nie? I na ulicy to się znowu bardzo przydaje, jak widzisz tu pieszy, a tam jedzie, nie wiem, 5 samochodów i każdy jedzie w którąś stronę i ty sobie wyobrażasz, co będzie za chwilę i jeszcze masz świadomość, że za tobą też coś się dzieje. I właśnie jak się gra w takie gry przestrzenne jakieś, jak Counter-Strike, zwłaszcza gdzie szybko trzeba reagować, to ja twierdzę, że to się strasznie przydaje na ulicy. Że kierowcy, którzy grają w Counter-Strike'a są na pewno, założę się, że są dużo lepsi, jeżdżąc wyobraźnią, dużo lepsi niż tacy, co nie grali w tą grę i coś nie radzą w takiej grze. No, taką mam, takie mam spostrzeżenie. Może to dziwne jest, bo nieoczywiste. Co ty sądzisz o tym?
Mm-hmm. No przyjmuję tam. Ten pogląd.
Może tak być?
Tak. Może no, tak. Jeszcze mam tylko puentę na koniec.
To puenta i idziemy. Jeździ pić.
Puentę mam taką, że ludzie rzeczywiście strasznie demonizują, szczególnie rodzice mają jakieś taki nauczyciele, tryb demonizowania gier.
A to się im nie dziwię po tym, jak tutaj ja już powiedziałem 5 razy, żeby poszli na wagary i zaczęli grać w gry. No.
To mieli wolne przynajmniej. Zwolnią ich w końcu z tej pracy. Ale ja znowu zauważam, i to nie tylko u siebie, może nie u wszystkich rzeczywiście, ale u sporej większości ludzi, że taki syndrom przechodzenia od gier prostych do gier bardziej skomplikowanych. Po pierwsze. Po drugie, przechodzenia od gier potem do różnych edytorów map, edytorów różnych poziomów, tworzenia światów, budowania i tak dalej. Ludzie jakoś tak przechodzą zwykle przez takie jakieś...
Jest coś takiego, że chcą współtworzyć już trochę, nie?
Tak, tak. I gry, które umożliwiały edytowanie w rzeczywistości, w których mogliśmy później sobie pograć, no miały później dłuższy żywot. I to już u siebie zauważyłem też i u paru innych osób, że później często od gier się przechodziło do programowania. Że ludzie stwierdzali, tak, a to kiedyś, za mało tak. Jest to robienie tych map, chciałbym teraz mieć więcej wolności i zaczęli programować sobie.
U mnie
ja
tak było.
Programowałem przez kilka lat.
Ja tak miałem. Ale ja nie wiem, czy to dalej działa, ale kiedyś tak było.
I potem, to już po sobie, że od tego programowania wyszedłem do prowadzenia firmy. Stwierdziłem, że a kurde, to też jest jakieś ograniczone, bo to w te komendy i tak dalej, to teraz zamiast grać w gry ekonomiczne, programować, to ja wolę sobie robić coś w rzeczywistości, bo jest więcej możliwości. I później już przestałem tak za bardzo grać, tylko w jakieś proste gry gram dla odreagowania. I to jest jakiś taki, myślę, fajny mechanizm, który prawdopodobnie nie u każdego działa, być może nawet nie u większości, ale u jakiejś części ludzi na pewno.
To jaki będzie następny etap u ciebie?
No nie wiem, czy mi życie starczy.
I to wszystko zaczęło się od gier, myślisz?
Nie wiem, czy jest coś bardziej skomplikowanego. Znaczy, no generalnie zaczęło się od urodzenia, ale... To nie, bo zaczęło się w ogóle od książek, nie? Ale książka to jest czytanie, to jest jakieś bardzo takie statyczne. No nie zmienisz akcji.
Ale w głowie ci się dzieją rzeczy wtedy.
A, w głowie, tak.
Wyobraźnia. Pytanie, czy gry rozwijają wyobraźnię, czy ją niszczą bardziej? Bo kiedyś rozwijały. Mi na pewno.
Rozwijają, tak. Tak, znaczy to tak samo jak, wiesz, ktoś powiedział kiedyś, że nie czytajcie tam harlekinów i tak dalej, ale kurczę, wiesz, no może goście przejdą od tych harlekinów do bardziej skomplikowanych książek później. Prędzej na pewno ci ludzie niż ci, którzy w ogóle nie czytają, którzy no nie mają tego nawyku.
No prędzej przejść, łatwiej przejść od harlekina do, powiedzmy, hrabiego Monte Cristo niż od filmu Titanic do hrabiego Monte Cristo, nie?
No. Dobre porównanie to jest. I tak myślę, że to jest dokładnie tak samo jest w grach. Także najpierw wiadomo, że każdy chce pograć sobie tam, nie wiem, w Battlefielda, czy co tam jest aktualnie. Te różne Doomy, Quake'i za naszych czasów, Duke Nukem.
Wszystko to samo jest, tylko się inaczej nazywa i trzeba pamiętać, który numerek jest aktualny. Za czym się nic nie zmienia za bardzo.
FIFA 48.
To. No. A to ja mam takie jeszcze pytanie. Czy myślisz, że Simsy czegoś uczą?
W sensie fenomen to, że tam budujesz ten dom, tak?
Symulator życia.
Symulator życia.
Nudnego życia telenowelowego.
Kurczę, wiesz co, ja ci tak powiem, że ja po swoim tym 6-letnim synu sobie tak patrzę, on no, w Simsy nie gra, ale gra w Minecrafta ostatnio, ma taką fazę.
O, jesteś, każde dziecko gra w Minecrafta teraz, o co tu chodzi?
Prawdopodobnie. No. I, aczkolwiek cały dorośli też, ale no, on ma 6 lat, więc i muszę powiedzieć, że to jest, no jest to dosyć pouczające, bo po pierwsze...
To nie jest gra nawet.
Proszę?
To nawet nie jest gra.
zwał jak zwał, nie? Ale no. Zauważyłem dwie rzeczy. No, po no. pierwsze, że zaczął się mnie dopytywać, wiesz, a z czego się robi to, a z czego się robi tamto, a że tutaj rudę żelaza trzeba przetopić, tak? A później co z czym po...
O, to jak settlersi trochę.
Nie, no, to coś takiego, nie? Że najpierw trzeba coś przerobić, żeby zrobić coś innego. A z czego to można zrobić? Bo ja chciałbym bibliotekę sobie zrobić i tak dalej. O. Po pierwsze, a po drugie, chcę się dużo bardziej nauczyć pisać niż poprzednio, bo tam można sobie czemu? Nazywać poszczególne pokoje i chcę umieć je napisać sam.
Ale jaja. No to takiego efektu Minecrafta to bym w życiu nie zgadł. Że Minecraft zachęca do nauki pisania. To nie reklamować no, to tak. Taka reklama. O no, ja. Minecraft nawet uczy, jesteś. No więc ja jestem w ogóle, dla mnie gry to jest główna część życia. Ja zawsze grałem w gry, nauczyłem się z gier, nauczyłem się angielskiego, nauczyłem się jak myśleć, nauczyłem się podstaw rachunkowości, fizyki, historii i kupę innych rzeczy. Więc tutaj proszę nie psioczyć na gry. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które są służą edukacji ludzi, zwłaszcza młodych. Tak sobie myślę.
Interaktywnie. Ja odkryłem właśnie, że teraz już wiem, dlaczego te let's play'e wszystkie mają pod jakieś takie milionowe tam odsłony.
Ja nie wiem, wszystkie, to wytłumacz.
Wszystkie sześciolatki łącznie z moim po prostu je oglądają, żeby te poradniki zobaczyć w tym Minecraftie.
A to dlatego, bo sześciolatki to oglądają. No to tłumaczy już.
Wiele.
Teraz mi się liczby zgadzają wreszcie. Dobra.
Czy są jakieś pytania?
Chyba nie.
Nie ma? To kończymy. To do następnego odcinka, bo dzisiaj był pożyteczny jakiś. Kurde, w wakacje taki dobry odcinek wyszedł, no. Akurat wakacje. To będziemy jak będziemy. Wakacje się nie spodziewajcie, że będzie coś regularnie.
No i ten, i Contest Camp jest contestcamp, contestacja.com. Przybywajcie, bo już za chwilę będzie. No.
Dobranoc.
Dobranoc.
Chodzimy!